Jak się nazywa człowiek na wycieczce, który ma strasznie niską samoocenę? Podróżnik.
Żałosne.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Tego programu, który nagrywam dla Was przy okazji, jadąc za to na jakieś spotkania, a to na jakiś wywiad. Tak też dzieje się dziś i nastrój wyjątkowo wakacyjny, ponieważ leje, szaro jest i stwierdziłem, że w związku z tym pogadam z Wami dzisiaj o wakacjach, o tym, jak zaoszczędzić na wczasach, ponieważ wczasy to jest taki moment, kiedy ludzie tracą bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście część z tych pieniędzy powinna iść na straty, tak? Bo trzeba się nagradzać za ciężki rok pracy i tak dalej. Wiadomo, natomiast czasem tracimy te pieniądze w zupełnie głupi sposób, dając się nabierać na różne marketingowe sztuczki, które są na wyjazdach i tak dalej. Tracimy też czas. I dlatego zrobiłem taki odcinek, który przygotowałem z moim wspólnikiem Kacprem, który swoją drogą ma kanał Smart Life, który hobbystycznie prowadzi. Dla niego ważne jest oszczędzanie na wczasach pieniędzy, mimo że nie musi, a jednak ma takie coś, że lubi sobie wyszukać najtańszy lot, najtańszy nocleg, że tak dla zasady. Ja z kolei najbardziej szanuję i lubię czas, więc dla mnie te kwestie są mega istotne i dlatego poruszymy dziś temat z dwóch stron, czyli jak podczas wyjazdów wakacyjnych nie stracić za dużo pieniędzy i nie stracić za dużo czasu. Będzie dzisiaj sporo konkretów, dlatego też być może nawet warto notować te rzeczy, przerywać to nagranie, oglądać to nawet parę razy, przekazać małżonce, małżonkowi po to, żeby naprawdę podejść do tego poważnie, bo to nie jest program rozrywkowy, mimo że ja jestem rozrywkowy chłopak, ale w tym programie chodzi o konkrety, tak? O to, co możesz zastosować w swoim życiu, żeby ci się to matematycznie przełożyło na liczby, na Excela, na to, żebyś po wakacjach powiedział, dobra, obejrzałem, zainwestowałem godzinę tam z hakiem w odcinek wieczorka, ale to się zwróciło, to mi się zwróciło z nawiązką w postaci konkretów, więc tak do tego warto podejść. Na wczasach będziesz gadać też w obcych językach, w związku z czym zachęcam Cię do tego, co się wydarzy już w środę, 6 lipca. To będzie live, na którym pokażę Ci, jak ja się uczę języków, ponieważ jestem maniakiem językowym, w związku z czym przerobiłem wszystkie możliwe metody, wszystkie możliwe apki, wszystkie możliwe błędy również popełniłem i zobaczyłem, co działa, co nie działa, co działa średnio, a co działa czasem. I tym wszystkim chcę się z Tobą podzielić. Dlatego pierwsza środa lipca o 20:00 poprowadzę dla Ciebie tego live'a i już możesz zarezerwować swoje miejsce na nim, a ta liczba miejsc zawsze jest ograniczona tam, ponieważ technika nam nie pozwala przyjąć wszystkich, no bo pokój konferencyjny ma swoje limity, dlatego też zachęcam Cię do kliknięcia linka poniżej i zapisania się. Dobra, jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem, czyli jedziemy na wczasy. Jedziemy na wczasy, jest taka możliwość póki co, pandemia w odwrocie. Trochę wojna pomogła pandemii się zatrzymać. Na moment przynajmniej zobaczymy, co będzie na zimę, ale na ten moment wygląda to całkiem nieźle w sensie wakacyjnym, no i nadszedł wymarzony urlop, tak? Są wakacje, możesz wyjechać. No i co? Po pierwsze ogólne zasady. Podzieliłem ten dzisiejszy odcinek na parę takich części, żeby to się nie rozjechało. Także ogólne zasady. Pierwsza zasada ogólna jest taka, że jak ty masz dużo kasy, to używaj w opór, tak? Żeby nie było tak, że to taki program typu dla centusiów jakiś, co tam na siłę chcą oszczędzić. Oczywiście, jeżeli ty sobie przygotowałeś na wyjazd do Chorwacji 30 tysięcy, to kto ci broni? To większość tego odcinka w zasadzie możesz pominąć, chociaż czasem i tak dla zasady, wiesz, jak masz dwa parkingi, jeden po lewej stronie ulicy, drugi po prawej i za jeden zapłacisz 200 zł, a za drugi 30 zł i one się niczym nie różnią, no to nawet jakbyś miał milion na koncie albo milion przeznaczony na ten jeden wyjazd, to dalej nie widzę powodu, żeby parkować tam za 200, tak? To jakby to nie jest logiczne. Nie widzę po co. Co to daje, gdyby on był bliżej, albo miał lepszą nawierzchnię, albo był chroniony, gdyby coś za tym szło, no ale tak, tracić pieniądze dla zasady, trochę abstrakcja, nawet jak masz ich dużo. Natomiast no, nikt ci nie mówi, jak masz żyć. Dzisiejszy odcinek to zbiór pomysłów i zasad, z którymi możesz polemizować, możesz któreś z nich wziąć, a na pewno w komentarzach przeczytasz jeszcze więcej pomysłów, bo na pewno niektórzy z Was mają świetne w tym doświadczenie. Pierwsza zasada, klucz. Nie jedzie się na wczasy na kredyt. Błagam Cię i proszę, modlę się za ciebie. Jeżeli ty nie masz pieniędzy na wczasy, na wyjazd wakacyjny, to nie jedź. Ja wiem, jak on tu może tak mówić. Ja marzę o tych wczasach. Wszyscy już byli w Chorwacji, ja nie byłem. A on mi mówi, nie jedź, bo musiałbym wymaksować kartę kredytową, żeby pojechać. Nie jedź! Nie jedź! Mówię ci, po co my jedziemy na wczasy? Teraz analiza psychologiczna. Po to, żeby mieć dobre emocje. Tak? Jakieś tam doświadczenie. Natomiast te emocje to jest klucz. Tak, siedzisz na plaży w Chorwacji, pijesz Ożujsko, świetne lokalne piwo, nic nie zapłacili za reklamę, jakby co. W każdym razie siedzisz se i masz dobre emocje. I teraz ja zapytam ciebie prowokacyjnie. Czy to jest warte tego, tak, że ta chwila dobrych emocji za dużo chwil złych emocji później, kiedy przyjdzie wyciąg z karty kredytowej i kiedy może być nie do końca już miło. I może się to zrównoważyć, tak, bo byłeś tydzień w Chorwacji, miałeś dużo dobrych emocji, a potem przez pół roku masz złe emocje, bo to spłacasz. Czy to jest dobry rachunek zysków i strat? Moim zdaniem to jest bez sensu. Co więcej, ogólnie nie lubię kredytów, ale kredyty konsumpcyjne, a wakacje no to jest ewidentnie konsumpcja, to jest jakaś paranoja, to jest absurd. To powinno być prawnie zabronione, to jest głupie. Nikt finansowo mądry tego po prostu nie robi. I wiem, ponieważ sam byłem przez połowę życia finansowo głupi, więc to robiłem jak najbardziej. Ale dlatego też wiem, jak to jest bez sensu, jak to jest nielogiczne. Dlaczego? Bo ja wiem, że po wakacjach twoje dzieci wrócą do szkoły i ten powie, że był w Tajlandii, ten powie, że był gdzieś tam i będą się licytować. Ale tak naprawdę, jeżeli uczciwie patrzysz na sprawę i wiesz, że wyjazd to w wyjeździe chodzi o emocje, to ja się ciebie pytam, czy naprawdę jak siedzisz w basenie w Chorwacji z dziećmi i są świetne emocje, bawicie się, pluskacie, ale co jak w tym czasie byście, gdybyście w tym czasie siedzieli na placu zabaw albo na sali zabaw, na Tarchominie, rozumiesz, albo w Rawie Mazowieckiej. Czy naprawdę wtedy macie złe emocje, czy jak jesteś ze swoimi dziećmi na placu zabaw, to jesteście smutni, macie depresję, żyć wam się nie chce i już myślisz, który sznur kupić w Leroy Merlin, żeby się powiesić? Czy może też masz świetne emocje? Może nie masz tego doświadczenia, tak, że czegoś takiego, że potem opowiesz, że o, byliśmy na Plitwickich Jezerach w Chorwacji, jakie fajne kładki, jakie fajne wodospady. Jasne, to jest coś, co realnie tracisz. Natomiast jeżeli chodzi o stricte emocje, to jest ściema. Naprawdę, to jest ściema, bo emocja, co to jest emocja? To jest wystrzał określonych hormonów do organizmu, tak? I naprawdę, myślę, że spokojnie można by to zbadać, że ten wystrzał jest podobny, gdy pijesz Ożujsko nad chorwackim morzem i gdy miło spędzasz czas nad jeziorem na Mazurach na przykład, albo nawet w swoim rodzinnym mieście, ale po prostu zorganizujesz sobie to tak, że jesteś z dala od komórki, od pracy, spędzasz miło czas z rodziną i też pijesz piwko. I naprawdę mocno wyjazdy są często przereklamowane. Mało tego, kto z was jeździ z dziećmi, ten wie, że to w ogóle jest jakaś ściema z tymi wyjazdami, tak? Że oni to tak reklamują, wszyscy są uśmiechnięci, plaże są czyste i wspaniałe. A tu się okazuje, że w praktyce część wyjazdów to jest zawsze stres. Od przygotowania, po lotnisko, wymyślanie tego wszystkiego. No mało znam ludzi, którzy lubią klikać na bookingu, że tak se siedzi, o, godzina relaksu. No nie, to jest ból, to jest cierpienie, no. I tyle. Na wyjeździe bywają niebezpieczne sytuacje, bywają stresujące. Jak masz małe dzieci, to już w ogóle z małym dzieckiem w samolocie, no to jest straszne doświadczenie. Mam takie doświadczenia, naprawdę z trauma. Jak ktoś mi powie, że to jest relaks, to naprawdę ja po takich czasach czasem wracałem do pracy i mówię, teraz się zrelaksuję robotą. Teraz mogę po 16 godzin dziennie jechać z robotą, bo to jest tak odprężające w porównaniu do takiego wyjazdu. Więc ja wiem, że to są te rzeczy, które niepopularnie mówić, tak? Że o, tu gość tutaj takie rzeczy mówi, nieładnie, nieładnie, co za rodzic. Ale no patrzę realnie, no. Każda matka, która ma dziecko, które ma mniej niż rok, czy nawet dwa, potwierdzi, może nie na głos, może nie oficjalnie, ale tak oglądając to teraz, to tak kiwa głową, mówi, o tak, wreszcie ktoś to mówi wprost, że wyjazdy z takim dzieckiem to jest naprawdę trauma. No więc zasada jest taka, że w czasy częściowo, nie w całości, ale częściowo są przereklamowane przez to, że to jest tak jak magia telewizji, tak? W telewizji wszyscy są piękni, młodzi, mają białe zęby, w realnym życiu nie. I tak samo jest z podróżami. Na Instagramie wszyscy są na wspaniałych plażach, nigdy się nie kłócą, zawsze są uśmiechnięci, ale tylko jak wyłączą obiektyw, to wraca normalne życie. Codzienne stresy, komary gryzą, 40 stopni, nie da się wytrzymać, zawroty głowy, pokłócił się z dziewczyną, już się będą rzucać, może nawet z mostu i tak dalej, ale tego nie ma na Instagramie, więc wydaje nam się, że podróżowanie to jest jedna wielka sielanka i turbo relaks. Nie do końca tak jest, a na pewno tak nie jest, jak robisz to jeszcze na kredyt, z karty kredytowej, z jakiegoś limitu w rachunku, z jakichś innych pierdół. Wtedy ten stres będzie jeszcze bardziej spotęgowany, a w czasy będą ci się długofalowo kojarzyć z bólem, tak? Bo parę dni w czasów się szybko skończy, zwłaszcza jak miło spędzamy czas, to jednak on leci szybciej. A jak przychodzą rachunki do zapłaty zaległe, to czas spowalnia. Tak, to jest magia mikrofalówki, to tak nazywam. Tak, że jak spłacamy kredyty, długi, to czas leci jak przy mikrofalówce. Tak, wsadzasz naczynie, niby 3 minuty to jest nic. To mija jakby w ułamku sekundy, ale jak wsadzasz naczynie do mikrofalówki, włączasz na 3 minuty i tam stoisz, to te 3 minuty to trwa jakby 10 lat. I tak właśnie wygląda trochę spłacanie kredytów. W związku z czym odradzam ci gorąco. W czasy na kredyt. Jeśli nie masz pieniędzy, nie jest to żadna ujma na honorze. Właśnie jak nie masz pieniędzy i pojedziesz na kredyt, to wtedy jesteś frajer. Bo co? Bo żeby się pokazać, bo ty nie umiesz tyle miłości dzieci dać, że jak dzieciom dać, że jakby jeszcze przez 3 lata nie mogły jeździć na wczasy z tobą, to będą nieszczęśliwe? To ja się pytam, to gdzie ty dajesz szczęście swoim dzieciom? We wczasach w Chorwacji czy w twojej miłości? To chyba tam jest szczęście. I przecież tyle masz znajomych, może sam jesteś z takiej rodziny, że no nie byłeś na wczasach zagranicznych 6 razy w roku, a może nawet przez 5 lat nie byłeś ani razu za granicą, ale nie narzekasz, tak? Nie boli cię to. No, czułeś się kochany, akceptowany i nie mówisz, że masz takie dzieciństwo, że przez to, że nie byłem w Dubaju z rodzicami, dziś czuję, że jestem śmieciem. No nie! Nie, tak to nie działa, więc wręcz przeciwnie. Jeżeli kochasz swoje dzieci, daj im dobry przykład. Powiedz im, słuchajcie, chwilowo nie mamy pieniędzy. No, może to wynika z czynników zewnętrznych, za mało mi płacą, bo jestem nauczycielem. A może z takich, że popełniłem jakieś błędy w przeszłości, teraz mam jakieś zadłużenia, więc nie chcę zadłużać się dalej. I dlatego spędzimy miły czas nad jeziorkiem, w każdy weekend będziemy sobie wyjeżdżać. To jest mega szacun. Mega szacun, jak umiesz zrobić coś takiego i masz świetnie wychowane dzieci. Bo zamiast pieniędzy z karty kredytowej, dajesz im miłość i przy okazji dobry przykład. Bo one się wtedy, one patrzą i uczą się. Aha, czyli jak nie ma pieniędzy, to się ich nie wydaje. Wow! Wiesz, że w 2022 roku taki truizm to jest mega odkrycie? Naprawdę, na całym świecie. W całej kulturze europejskiej i amerykańskiej to, że się nie wydaje pieniędzy, których się nie ma, to jest niesamowite tak zwane rocket science. Tak? To są Elon Musk mógłby takie coś wymyślić, że to jest tak przyszłościowy pogląd. Naprawdę. W związku z czym, jeżeli nie stać cię, to cię nie stać, nie jest to żadną ujmą na honorze. Jak chcesz stracić honor, to właśnie wydawaj z karty i tyle. Ale spokojnie. Jak była pandemia, też nie mogliśmy jeździć. No i co, jakoś to przeżyliśmy. No nie wszyscy przeżyli, ale ci, którzy nie przeżyli, to raczej nie przez to, że nie wyjeżdżali, no nie, tylko z innych powodów. W każdym razie, spoko. Różne ludzie mają przypadki, różne sytuacje finansowe, różne błędy każdy z nas popełniał w przeszłości. Jeśli cię nie stać na turbo wyjazdy zagraniczne teraz, to dzięki mądrym decyzjom dziś będziecie na nie stać częściej w przyszłości. I tyle. Co ważne, jeżeli już mówimy o oszczędnościach, to bezpiecznie jest omijać kraje testowe. Tak? Na przykład członek naszego zespołu i aktualny kierowca Artur pojechał swego czasu na Santorini. No i się okazało, że oni tam mają taki dowcip, że losowo wyłapują ludzi z kolejki i testują. No i co? I co, jeżeli ciebie wylosują w tej szczęśliwej loterii i wyjdziesz pozytywny? A te testy, czy one mają 100% pewności, czy to faktycznie zawsze działa idealnie? Nie wiem, no nie jestem naukowcem tutaj, ale różne widziałem opinie. Widziałem nawet, jak gość 20 testów na sobie robił, 16 wyszło negatywnych, 4 pozytywne i w sumie sam nie wiedział. Więc różnie może być. A niech się zanieczyści próbka i to będziesz idealnie zdrowy, a i tak wyjdzie pozytywny, albo jakieś niejednoznaczne, albo coś tam, a jeszcze kaszlniesz przypadkiem, albo gorączka, bo się będziesz zestresowany na przykład przez te lotniska, loty, nie wiadomo co. No i co wtedy? Wiesz, jaka to jest strata finansowa? To nie chodzi o koszt testu, tak, że ci każą zapłacić 50-100 zł za test. Tylko chodzi o to, że jak ty wylądujesz, tam każą ci się zamknąć w jakimś hotelu i to jeszcze wskazanym przez rząd danego kraju, tak, Japonii, Tajlandii, to idziemy w koszty i to duże. Więc pytanie, czy zakładając oczywiście, że świat będzie istniał za rok i będziemy żyli normalnie, to może warto poczekać z niektórymi rzeczami i na ten moment wybrać sobie inny kierunek. Przecież jest tak dużo kierunków teraz, gdzie takich rzeczy się nie robi, gdzie testy już nie obowiązują i tyle. I po co ryzykować dodatkowe straty i stres przy okazji, tak? Bo to jest też nie tylko strata czasu, tak? Bo siedzisz na wakacjach patrząc z okna hotelowego, tracisz pieniądze i tracisz emocje, tak? Bo to jest no nie wiem, nie przeżyłem tego, ale wydaje mi się, że to jest mega stresująca sytuacja. Także być może lepiej ominąć te testowe kraje i jechać do tych innych. Co innego oczywiście, jak test jest przed, tak? Jak przed wejściem do samolotu, sam sobie ogarniasz test, wiesz, jaki masz wynik, tam, dobra. To przynajmniej wydajesz na sam test i wszystko jest jasne. Chociaż to też jest ryzyko, bo znowu, no, w Polsce też ci ten test może wyjść pozytywnie i nagle ty się okazuje, że masz już noclegi kupione, wszystko opłacone, samochód wynajęty i nagle test pozytywny, dzięki, cześć, nie? Więc raczej byłbym skłonny unikać krajów testowych, bo to jest finansowo bezpieczniejsze. Kolejna rzecz. Być może warto być bardziej otwarty na podróże, w sensie dopasowywać się do promocji, zamiast mieć stricte ustawiony termin, że ty od 16 do 23 lipca musisz wyjechać. I to koniecznie musi być Chorwacja. Bo to jest takie zamknięcie. Oczywiście, nie wszyscy mają taką swobodę, tak? Niektórzy mają pracę i w tej pracy mają takiego szefa, że nie może tak być, że ty w sobotę rano sobie zobaczysz na necie flyforfree.pl na przykład i tam będzie super turbo okazja last minute od poniedziałku w Turcji. Mega jakaś super dobra cena, dobry hotel, fajnie. Już byś mógł lecieć. No ale nie polecisz, no bo twój szef to cię po prostu ukatrupi za to. Albo masz taką firmę, że jest w początkowej fazie i jeszcze nie zleciłeś wszystkiego i nie możesz, bo się rozleci, jak tak na spontanie sobie wyjedziesz. Więc różne są sytuacje, ale jeżeli masz taką możliwość, żeby nie planować aż tak dogłębnie, to być może warto siebie dopasować do ofert, do promocji na Fly for Free, na lastminuter.pl bodajże, czy com, no jedno z dwóch. I tyle, czyli zyskać tą elastyczność, ponieważ elastyczność często wygrywa. Kolejna rzecz, wyjazd poza sezonem. Chorwacja w maju. Wiesz, co to jest? Po pierwsze, nie ma prawie w ogóle ludzi. Po drugie, jest super ciepło, ale nie za gorąco jak w sierpniu. Po trzecie, takiej Chorwacji jak w maju nie zobaczysz, czy w czerwcu pewnie też, nie zobaczysz w lipcu i w sierpniu, ponieważ w lipcu i w sierpniu Chorwacja to jest kraj wyschły, oschły, wyschnięty, tak? Taki czerwony, taki już surowy, dalej piękny, jasne. Ale w maju wygląda Chorwacja jak jakaś Irlandia albo jak Szwajcaria. Wszędzie jest zieleń, wszędzie są lasy, to jest szokujące. Byłem w różnych porach roku w Chorwacji i naprawdę maj mnie rozwalił, że nie wiedziałem do tego czasu, że Chorwacja tak wygląda. Że to jest kraina zieleni. No bo w lipcu, sierpniu nie jest krainą zieleni. Więc poza sezonem ponadto jest oczywiście taniej. Wszystko jest taniej. Byłem kiedyś na Majorce, za nocleg na tydzień zapłaciłem 500 zł. Dlaczego? No bo było to poza sezonem. Nie było super ciepło i tak dalej. To oczywiście to ma swoje minusy. No, na tej Majorce na przykład to się niewiele działo w tym czasie, tak? Nawet ogród botaniczny zamknęli. Ale dalej było ładnie, przyjemnie i tak dalej. Natomiast w Chorwacji, no to już w takim maju jest wszystko pootwierane, temperatury są dobre, w większości krajów w czerwcu możesz pojechać, czy potem we wrześniu też w wielu krajach, czy nawet w październiku, w takiej Albanii, dalej jest cieplutko, nieraz gorąco, jest fajnie, jest poza sezonem. I wtedy ty jako rodzic mówisz, Maćku, ale ja mam dziecko, ono chodzi do szkoły, nie może stracić szkoły. I ja jako również rodzic odpowiadam ci, przypomnij sobie, przyjacielu, swoje lata szkolne. Tak, jesteś tym, kim jesteś, masz tyle lat, ile masz. I zmieniamy w twojej przeszłości jedną tylko rzecz. Że w szóstej klasie szkoły podstawowej wycięlibyśmy ci jeden tydzień na wyjazd. I pytam się ciebie, czy dzisiaj nie miałbyś tej żony, tego męża, tych dzieci, może tego zdrowia, może jakiegoś sukcesu, jak masz, jakichś umiejętności, nie znałbyś angielskiego. No nie wiem, co by się w twoim życiu dzisiaj rozwaliło przez to, że ty straciłeś kiedyś ten tydzień w szóstej klasie podstawówki. Czy ty naprawdę pamiętasz tyle rzeczy ze szkoły podstawowej, że jakby wyciąć z nich jeden tydzień, rok ma 52 tygodnie, szkoła podstawowa różnie, ale no powiedzmy, że ma 8 lat, tak? To jest 400 tygodni. Czyli wycinamy z tej twojej zaawansowanej wiedzy ze szkoły podstawowej jeden tydzień, czyli jedną 400 i zostaje 399 400. I czy twoja wiedza tak bardzo się rujnuje, że szlak trafia? Kiedy ty i tak naprawdę żadnej wiedzy nie masz po szkole, bo przecież pamiętasz głównie, jak się pisze i liczy bazowe rzeczy. Pole podstawy prostopadłościanu. Proszę, pamiętasz wzór kwasu estrowego? Jest taki? Może jest. Jak nie, to wzór estru C17, H34, OH, 17? Jest coś takiego? Może jest. Jak ktoś z was jest chemikiem, niech napisze. Czy wymyślam, czy coś tam się kolebie w tej głowie pustej, prawie pustej. W każdym razie, no, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, nie dodawajmy do tego nadmiernych znaczeń. Oczywiście, jeżeli to akurat jest tydzień, że twoje dziecko ma, na przykład pierwszy tydzień, tak? Twoje dziecko zaczyna szkołę podstawową, idzie do pierwszej klasy, no to w pierwszym tygodniu września faktycznie być może warto nie wyjeżdżać, tak? Bo ono się musi zaklimatyzować i szkoda by było, żeby wszyscy się przez tydzień zgrali, a ono potem dochodzi z zewnątrz, tak? Albo jest jakiś tydzień, że wystawiają oceny i tak dalej. Jasne, ale przez większość roku szkolnego takie rzeczy się nie dzieją, a o przedszkolu to już w ogóle nie mówię. Co to jest, że straci przedszkole, tydzień go nie ma w przedszkolu. Wow! Normalnie koniec świata. A podróże kształcą, zwłaszcza podróże z rodziną, spędzacie wtedy więcej czasu razem. To też jest świetna edukacja dla dziecka. Także podróże poza sezonem polecam bardzo. Po pierwsze, często jest milej, przyjemniej, na pewno jest taniej i często jest piękniej, tak? Bo co innego, jak chodzisz po Chorwacji i nie dość, że jest więcej zieleni, to jeszcze masz 22 stopnie, a co innego, jak chodzisz w 40 po Dubrowniku. No i nagle mózg zryty, już parujesz cały i życie nie chce. Oczywiście do Instagrama to zrobisz takie zdjęcie, że będzie ładnie, ale ogólnie doświadczenie różne. Tak to wygląda. Okej, idziemy do drugiego działu, czyli co zrobić przed wyjazdem, żeby twój wyjazd był sensowny i miły i sympatyczny. Po pierwsze, pobieraj nagrania, tak? Czyli przygotuj się pod kątem Netflixa, pobierz filmy, pobierz nagrania na YouTube, na przykład wszystkie odcinki Biznesu 2.0. Możesz też oczywiście kupić fajne książki na ekspert.pl, na przykład Biblię inwestowania i uczyć się w samolocie, jak inwestować. Natomiast pamiętaj, w samolocie nie ma internetu, więc twój lot będzie się dłużył, jeżeli się nie przygotujesz wcześniej, tak? Nie pobierzesz sobie twojego serialu i tak dalej. I lipa. To samo z jakiegoś powodu w Czechach nie ma internetu. Znaczy, jakiś tam jest, ale jak się jedzie samochodem po Czechach, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ten kraj się zatrzymał jakoś w rozwoju, no ale jak tylko przekraczasz czeską granicę, nagle na przykład jedziesz do Chorwacji przez Czechy, to nagle internet nie działa. Wszystkie inne kraje działa, super, fajnie, w Czechach nie działa. No i teraz ta trasa znowu się będzie dłużyła, będzie skomplikowana, jeżeli nie będziesz mieć żadnych nagrań, audio przygotowanych, podcastów i tak dalej. Trzeba to przygotować sobie przed wyjazdem, bo potem będzie lipa. Tak samo pamiętaj o twoich dzieciach, tak? Jeżeli masz taką taktykę, ja mam taktykę na tablet, czyli moje dzieci nigdy nie używają tabletu, za wyjątkiem trasy. Tak, ponieważ jak trasa trwa 10 godzin, to jest ciężkie dla dziecka i wtedy, jeżeli to jest jedno użycie tabletu na parę miesięcy, to uważam, że nie jest to szkodliwe, jest to w pełni bezpieczne. Mało tego, jest to takie fajne, tak, że wtedy one czekają na ten wyjazd, bo wiedzą, że w trasie sobie pograją na tablecie i znoszą tę trasę dużo, dużo lepiej, więc wszystkim jest lepiej. Pod warunkiem, że ten tablet ma ściągnięte już gry, ściągnięte może jakieś filmy, jakieś YouTube i tak dalej, bo znowu, wsiądziesz do samolotu albo wjedziesz do Czech i nie będzie internetu i zacznie się krzyk i pretensje, że to nie działa, człowieku, i co teraz? Także pobierz to sobie wcześniej. Kolejna rzecz, przygotuj sobie kartę Revolut po to, żeby płacić, ogólnie lepiej jest płacić gotówką, natomiast to nie do końca działa, czy nie do końca zawsze jest to najmądrzejsze za granicą, gdzie nie zawsze się w ogóle da, tak? Bo w chorwackiej autostradzie masz takie bramki, niektóre, bezobsługowe, tak? I tam albo wsadzisz kartę, albo się pałuj. I tyle. Pod Barceloną też jest taka trasa, że tylko karta i wsadzasz kartę i koniec. No i nie ma, że wsadzasz monety. Także ponadto dzięki Revolutowi płacisz mniej, no bo Eurasy na przykład od września mają być w Chorwacji akceptowane euro, a od stycznia kun już ma nie być wcale w Chorwacji, także pewnie będzie jeszcze drożej, strzelam. Niemniej jednak chodzi o to, że dolary, Eurasy, franki, funty i tak dalej przez Revoluta przeliczają się automatycznie po dużo niższym kursie niż w kantorze, więc warto taką kartę mieć i drugą kartę rezerwową, czyli nie tylko doładuj sobie kartę Revolut, żeby mieć tam ten hajs, ale przygotuj sobie drugą kartę rezerwową, jakby Revolut nie zadziałał. Revolut czasem nie działa. Na przykład właśnie na wspomnianej trasie pod Barceloną na autostradach bardzo często Revolut nie wchodzi tam do tych automatów. Nie lubią prepaida albo stricte Revoluta, nie wiem, ale wtedy druga karta się przyda, więc warto się tak przygotować, żeby uniknąć stresu, tych negatywnych emocji, dodatkowych przeliczeń, jak wyskoczysz z jakąś dodatkową kartą, przypadkową, nie wiadomo z jakiego banku i tak dalej. Także to warto pamiętać. Warto też te karty podłączyć pod Apple Pay czy Google Pay. Ja normalnie tego nie robię, ale na wyjazdach to nie jest głupie, bo jak zgubisz te karty albo coś się z nimi stanie, zatrą się i tak dalej, to dalej możesz nimi płacić, jeśli masz je na komórce, tak? Podpięte. Jak to zrobić, jeżeli nie wiesz, jak płacić komórką, to sobie wygooglujesz, bo to szkoda czasu dzisiaj na to. Także prosta sprawa. Co więcej, żeby nie tracić czasu na głupich atrakcjach, które są przereklamowane. Zwłaszcza, że taki TripAdvisor pokazuje ci najlepsze atrakcje w danym mieście, ale TripAdvisor nie wie, po pierwsze, co ty lubisz, po drugie, w jakim jesteś wieku, po trzecie, czy jedziesz z dziećmi, po czwarte, co lubią twoje dzieci, czego nie lubią i tak dalej, no bo jak masz takie dziecko, to one lubi bardziej muzeum samochodowe, jak masz inne dziecko, to bardziej lubi wspinać się na zamki, więc TripAdvisor nie wystarczy. Ja uwielbiam przed wyjazdami puścić sobie YouTube'a i na przykład wpisać w tym YouTube'ie, tam po angielsku oczywiście, things to do in, i tam, czyli rzeczy do zrobienia w, no i tam nazwa tego miasta, kraju i tak dalej, w zależności gdzie tam i jak tam jedziesz, bo wtedy jak zobaczysz to na wideo, to można, to zazwyczaj niewiele gadają, więc możesz sobie przyspieszyć 2x na YouTubie, to masz ten feeling, tak? Czyli, że na zdjęciach coś na TripAdvisorach wygląda pięknie, wspaniały zamek. Ale jak widzisz taki przewodnik wideo, to nagle patrzysz, że dobra, no jest zamek, ma tam 500 metrów kwadratowych na krzyż, wielka góra, na którą trzeba wejść i tam w sumie nic nie ma wokół. Z drona ktoś to sfilmował i nagle widzisz, wokół nic nie ma. I teraz tak sobie myślisz, czyli co, będziemy 2 godziny wchodzić na górę z dziećmi i potem zobaczymy zamek, a oni nie lubią oglądać zamków i w sumie lipa. Raz robiłem taki błąd, że nie sprawdziłem na YouTubie, co jest w Alicante. I pojechałem kiedyś do Alicante w styczniu i się okazało, że tam nic nie ma. Po prostu, był plac zabaw. Autentycznie, na tydzień, mieliśmy tam spędzić w ogóle 2 tygodnie, ale no, wróciliśmy już wcześniej. Większość czasu spędziliśmy na plaży, na placu zabaw. Bo tam naprawdę, no właśnie tam był taki case, że był jakiś zamek, jakaś góra, ale w sumie to tam nic specjalnego nie było. Porównując do takiej Walencji czy Barcelony, gdzie naprawdę masz turbo atrakcje, to te Alicante to było... No, to jest palma, jest woda, no i co? I nic, i centrum miasta, no i z placem zabaw. W związku z czym YouTube. Polecam w tym wypadku YouTube. Zainwestujesz trochę czasu, a oszczędzisz dużo więcej. Kolejna rzecz, ubezpieczenie. Ogólnie co do zasady nie jestem fanem ubezpieczeń, bo uważam, że ubezpieczenia to jest wał. Sam miałem przykład, ukradli mi kiedyś Audi A5. Nie dostałem za to ani złotówki, pomimo pełnego ubezpieczenia. Miałem też ubezpieczenia AC na wiele różnych samochodów i za każdym razem, jak był jakiś zderzak do naprawy albo coś tam się wydarzyło, że trzeba było z tego AC skorzystać, to owszem, oni robili ten zderzak, wymienialiśmy na nowy i tak dalej, po czym się okazywało, że kolejny samochód już miał AC o 3 albo 4 tysiące droższe. Czyli zapamiętywali sobie historię firmy na zawsze. Czyli niby korzystasz z AC, bo za to zapłaciłeś, a tak naprawdę zapłacisz za to jeszcze raz, sam sobie zapłacisz za tą naprawę. Więc nie lubię ubezpieczeń, a firma Hestia, która mi za Audi nie zapłaciła ani złotówki, bo zastosowali jeden manewr prawny, no to w niej już nigdy nic nie ubezpieczę. I to rzekłszy, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to tutaj ubezpieczenie jest warte swej ceny. Dlatego, że po pierwsze, one są tanie. Tak? Taki wyjazd tygodniowy no to jest kilkadziesiąt zeta. To nie są tysiące grube, tylko kilkadziesiąt zeta. Po drugie, na wyjazdach więcej się może wydarzyć. No bo jak codziennie chodzisz do pracy, znasz swoje miasto, no to wiesz, gdzie wchodzić, gdzie nie wchodzić, gdzie nadepnąć, gdzie jest chodnik, gdzie jest dziura. No masz takie rozeznanie, szanse są mniejsze. Na wyjeździe, no nie wiesz. Nie wiesz, do tego podejmujesz pewnie wiele ryzykowniejszych atrakcji, tak? Na przykład wchodzisz do basenu, w moim wypadku to już jest ryzykowanie życia. W każdym razie, no albo jakieś bungee, liny, no różne tam się rzeczy mogą wydarzyć. Plus na przykład trasa samochodem 1000 km. No różnie, więc tutaj warto. Najwyżej stracisz te pieniądze, ale w razie czego, jeszcze nie daj Boże, potem ci jakiś COVID wykryją, jakiś szpital, albo się rozchorujesz, albo jakiś wypadek i tak dalej, to naprawdę wtedy to są grube koszty. Grube koszty i szkoda by było być potem zadłużonym przez 2 lata przez jakieś niefortunne zdarzenie. Więc to zdecydowanie warto. Kolejna rzecz, którą warto, to wrzucić wyjazd w koszty. I tutaj zdecydowanie łatwiej się to robi z wyjazdem samochodowym. Dlaczego? Ponieważ jak lecisz samolotem i masz 2 dzieci, no to jak wrzucisz, to bilet masz na 4 osoby naraz. Trudno kupić bilet, że rodzice osobno, nie da się nawet. Nie da się dla samych dzieci kupić biletu osobnego, tak? Że bilet dla dzieci, a osobna rezerwacja dla rodziców. Nie da się tak zrobić, w związku z czym masz na jednym bilecie napisane w Wizerze, że 2 dorosłe osoby, 2 dzieci, no i wtedy jak to będziesz tłumaczyć? To był wyjazd służbowy, a te dzieci, ja nie wiem co to za dzieci, to Wizer źle wydrukował. No nie. W przypadku wyjazdu samochodowego masz faktury na paliwo i tak dalej, na nocleg, ale tam już nigdzie nie ma, kto jechał, jak jechał i tak dalej, więc jak masz firmę jednoosobową albo masz spółkę z żoną, warto spółkować z żoną, to wtedy jest to dużo łatwiejsze. Niektórzy mogą pomyśleć, żeby w ogóle się zapisać, to jest głupi patent, to nie jest żart, zapisać się do firmy MLM, do Avonu, do FM-u, do Duolife'a, zapisać się dlatego, że te wszystkie firmy są międzynarodowe, więc ty mogłeś jechać do Chorwacji na spotkanie biznesowe. Naprawdę. Mogłeś i wielu ludzi to robi w MLM-ach. No więc to jest pomysł. To jest pomysł i już wszystko masz w koszty, wszystko się zgadza. Masz spotkania, jak to w MLM-ie, no ludzie wysłuchują twojej oferty, a że nie weszli potem w twój biznes, no cóż poradzić, no. Statystyka, no życie. Żarty żartami, ale chodzi o to, żebyś pogadał z księgową, ustalił, co możesz wrzucić w koszty, czego nie możesz, czy to się opłaca, bo to nie zawsze się opłaca. Na przykład jak nie jesteś VAT-owcem, to te i masz spółkę, czyli mały podatek, 9%, to nie do końca się opłaca bawić w te faktury i tak dalej. I a propos faktur jeszcze tylko dopowiem, żebyś się nie zdziwił za granicą, że oni nie mają czegoś takiego jak faktury. Takie skomplikowane jak u nas. Ja pamiętam, że kiedyś we Francji się na stacji kłóciłem z facetem, że co pan mi tu dajesz, jakiś kwitek, a ja potrzebuję to do księgowości. I mu mówię, że księgowość i tak dalej, i tłumaczę. A on, ale no masz tu kwit, nie? Zatankowałeś, masz kwit. I on nie umiał zrozumieć, że jak to, że musi być NIP, że dane firmy wszystkie, bo u nich nie trzeba. I wiesz, co się okazuje? Że u nas też nie trzeba, jeżeli masz kwity z zagranicy, tak? Czyli jak kupujesz winietę, jak winietę kupujesz w Polsce, to musisz mieć fakturę chyba, ale jak już ją kupujesz za granicą, tak, czyli kupujesz winietę w Słowenii, płacisz tam w Eurasach, no to wystarczy sama ta winieta i paragon. Nie ma tam faktur, że NIP, dane firmy i tak dalej. Po prostu przywozisz paragony ze stacji benzynowych i tak dalej. Żebyś się nie zdziwił po prostu, bo ja za pierwszym razem wiele lat temu się zdziwiłem i byłem zestresowany i tak dalej. Także tak. Więc pogadaj z księgową. Chowaj rzeczy w domu przed wyjazdem. Co mam na myśli? Jeżeli ty w domu trzymasz cokolwiek, co jest coś warte, na przykład jedziesz na wczasy, więc nie bierzesz komputera, to ja się pytam, czy ten komputer jest dobrze zabezpieczony? Może warto go dać swojej rodzinie na przechowanie przez ten czas? No bo wiesz, jak rozejdzie się, nie wiadomo, gdzie mieszkasz, w jakie otoczenie i tak dalej, ale jak rozejdzie się, że wyjeżdżasz na tydzień, to różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ja na przykład kiedyś wyjechałem do Hiszpanii, no już drugiego dnia w zasadzie, jak nie pierwszego, już nie pamiętam, się okazało, że okradziono mi mieszkanie. Przypadek? A mieszkałem tam wcześniej ze 3 lata. Nie okradziono ani razu, ale jak wyjechałem, zaraz okradziono. Magia. A specjalnie nie rozpowiadałem, że wyjeżdżam, więc jakoś tak wyszło. Ktoś mnie widocznie widział z walizką. No różnie może być. W związku z czym? Pamiętaj, że chowanie komputera, czy nie daj Boże, jak masz gotówkę, złoto i tak dalej, to nie chowa się tego w skarpetach, bo to wszystko będzie rozwalone i tak dalej. Tylko najlepiej daj komuś to na przechowanie, żeby tego nie było. No, schowaj to w jakimś porządnym miejscu, bo inaczej różnie może być. Zadbaj o takie pierdoły, bo to też jest niemiła niespodzianka. No wyobraź sobie mnie te kilka, chyba naście już lat temu w Barcelonie, gdzie próbuję się cieszyć życiem, Barcelona, plaża, i dzwoni policja do mnie i mówi, że moje mieszkanie jest otwarte, okradziono je i kiedy będę, bo zeznania i tak dalej. No i zaraz taki szlak w pysk, nie? Od razu się nie chce. W związku z czym to też warto pamiętać o tym. Analogicznie podczas wyjazdu nie wrzucaj fotek na bieżąco. Jak już chcesz się chwalić, tak? Lubisz tak, albo no nie wiem, no ludzie tak mają, tak? Że z jakiegoś powodu muszą się pochwalić, gdzie tam byli. Ja już tego nie rozumiem, ale kiedyś to rozumiałem. Więc dajmy na to, że trochę to pamiętam. Dzisiaj już dawno tak nie robię, bo no nie, zestarzałem się chyba, więc nie wiem, czemu kogoś ma to interesować, czy ja tam jestem w Chorwacji, czy w Hiszpanii, no chyba, że pod kątem merytorycznym, tak, że dobra, byłem w Chorwacji, zobaczyłem to i to i zobaczyłem, że w maju i czerwcu Chorwacja jest piękna. To jest jakiś taki konkret, ale to, że ja z moim uśmiechniętym ryjem na plaży w Chorwacji, pozdrawiam kochani, ja nie wiem, co to ma dać, co ci to ma dać, chyba depresję, tylko jeżeli ty w tym momencie nie masz pieniędzy na taki wyjazd. No to ja nie chcę ludziom generować depresji, niemniej jednak, jeżeli ty chcesz ludziom generować depresję i chcesz wrzucać twoje uśmiechnięte białe ząbki na Facebooka, to polecam ci robić to po przyjeździe, tak, czyli od poniedziałku do niedzieli jesteś w Dubaju, to nie wrzucaj w poniedziałek, wtorek, środa zdjęć z Dubaju, kochani, pozdrawiam was, ale tu jest ciepło, ale miło. Poczekaj na niedzielę, wróć do domu i wtedy wrzucaj te foty. Dlaczego? Z tego samego powodu. Ja wiem, że niektórzy myślą, że złodzieje, kradzioki i różne inne cwaniaki i łachudry tego świata, to oni dalej są w średniowieczu, tak? Przychodzą, walą głową w drzwi i okradają. Ale oni też mają mózgi, tam też jest postęp technologiczny również. Oni też mają Instagrama. A jeżeli, nie daj Boże, są twoimi sąsiadami, bo masz takie osiedle, nigdy nie wiesz, jak tam jest dużo ludzi, to skąd wiesz? W którym momencie się okaże, że któryś z nich takie różne ma powiązania albo dorabia na boku, wynosząc ludziom rzeczy z mieszkania. No i nagle ten twój znajomy sąsiad, który cię obserwuje na Insta, widzi, że ty jesteś w Dubaju. I widzi, że to jest pierwszy, jeszcze tam nie daj Boże dać taki opis, że o, właśnie przyjechaliśmy z lotniska i tak dalej. I on mówi, aha, czyli on dopiero zaleciał do Dubaju, mamy z 5 dni spokojnie, żeby mu wynieść wszystko. Bajka. Także może to jest paranoja. Może, ale zawsze to trochę mniej stresu i trochę więcej bezpieczeństwa, więc uważam, że warto. Dobra, przechodzimy do kolejnej części. Samochód. Jeżeli decydujesz się na wyjazd samochodem, a ja gorąco polecam, uwielbiam jazdę samochodem. Było to wprawdzie trochę z przymusu, bo średnio się odnajduję w podróżach samolotowych. Nie lubię tej atmosfery od samego wejścia do lotniska, gdzie już jesteś traktowany jako terrorysta, tak? Czyli do niedawna maseczki na lotnisku i tak dalej, nawet jak wszędzie indziej już nie. To jeszcze pół biedy, ale no potem się już zaczyna, tak? Paski, buty, tu wyciągaj wszystko. Raz obrączkę zdjąłem, ona się zgubiła, tam zaraz służba celna musiała przychodzić, przeszukiwać i tak dalej. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego, że mnie przeszukują, sprawdzają, czy narkotyki. Nie lubię tego, uważam to za głupie, dlatego że jak polecisz do Wiednia z Warszawy, to cię traktują jak terrorystę, ale jak w Warszawie na dworcu Warszawa Centralna wsiądziesz pociąg do Wiednia, to nic nie sprawdzają. To ja nie wiem, czy o co tu chodzi. Naprawdę o bezpieczeństwo? To czemu ci wszyscy terroryści, których są miliony, jakby nie te bramki, nie te prześwietlenia, to wszystkie samoloty by wybuchały? To czemu nie wszystkie pociągi ciągle wybuchają? Ja się pytam. Jeśli tam nie ma tych wszystkich środków bezpieczeństwa, czemu te wszystkie pociągi nie latają w kosmos, nie ma miliarda terrorystów i tak dalej? Nie wiem, ale to co wiem, to że nie lubię tego. Po prostu nie lubię od wejścia, nie lubię lotniska. Lotniska są dla mnie designersko przebrzydkie, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Dubaj jest trochę taki ładniejszy, ale też niedużo, więc brzydko jest, smutno, ponuro, wszyscy się spieszą, wszyscy są zdenerwowani, strażnicy traktują cię jak terrorystę, po czym wsiadasz do takiego samolociku, gdzie nie możesz nawet ruszyć nogą. Oczywiście jak chciałeś przyoszczędzić, to siedzisz w środku, akurat trafi ci się z lewej, z prawej taki koks, więc siedzisz tak. Nie możesz się ruszyć, a siku, a to, a nie można, bo teraz startowanie. Więc jest niewygodnie, niemiło, niesympatycznie. A ja do tego jeszcze nie lubię samej procedury lotu, tego wszystkiego, że zaczyna się od tego. Wiesz, jak do pociągu wsiadasz, to ci nie tłumaczą, że jakbyśmy mieli zderzenie czołowe, to wtedy trzeba rozbić szybkę, wyjść i tak dalej. Ja rozumiem, nie podważam tego, że w samolocie warto, żeby wszyscy wiedzieli, tak, gdzie te maski i tak dalej, ale na mnie to po prostu źle działa. Mało tego, kiedyś myślałem, że ja po prostu jestem taki mięczak i laluś. Niewątpliwie, owszem, ale przeczytałem badanie, że 76% ludzi czuje duży dyskomfort latając samolotem. Więc jednak jestem w większości. I gdy tylko się da, to staram się tego unikać, a tak się składa, że w całej Europie się da. I naprawdę, to cię może zadziwić, ale ja wolę do Barcelony pojechać autem, zrobiłem to parę razy i polecam każdemu. Ktoś powie, nie, 19,5 godziny mi to zajęło ostatnio, od wyjścia z domu do wejścia do hotelu w Barcelonie. I wiesz, czemu to jest super? Bo po pierwsze, ktoś powie, to jest, Maćku, to jest cały dzień stracony. Cały dzień stracony. Dobra. A czy jak wstajesz o 4 rano, żeby o 5.30 być na lotnisku, to nie masz całego dnia straconego, to nawet jak dolecisz tam na 13, wyjdziesz z lotniska, Uber, hotel, jesteś o 15, to i tak jesteś takim wrakiem człowieka, że i tak nic już nie osiągniesz tego dnia. Tak? Pewnie usiądziesz tylko na plaży i przeczekasz ten dzień. I tak jest stracony. Mimo, że sam lot fizycznie trwa dużo krócej niż jazda, to cały dzień i tak jest stracony. Takie są fakty. I te wszystkie, to ja wolę o 7 rano wyjechać autem, niż o 3 w nocy cisnąć na lotnisko i być naprawdę wrakiem. Ponadto odkryłem trik. Jeżeli przygotuję sobie podcasty, fajne materiały, na przykład Biznes 2.0 albo Ekspert Bentley, ale nie tylko, bo zgrywam sobie zazwyczaj jakieś tam hate parki i tak dalej i włączam sobie jedną słuchawkę, bo dwie to niebezpiecznie, jak prowadzisz auto, ale jak włączam sobie jedną, to się okazuje, że się włącza nieśmiertelność. Naprawdę, jeżeli unikasz jazdy w nocy i wyjeżdżasz o 7 rano do powiedzmy 1 w nocy, czy tam 2 max i przejedziesz przez całą Europę, ale na słuchawkach ciągle coś się dzieje, na przyspieszeniu ja w dodatku tego słucham, na 2x zazwyczaj, to naprawdę się okazuje, że nie padniesz, nie zaśniesz, nie zdekoncentrujesz się. To jest mój trik. 3 godziny jazdy bez słuchawek i bez jakiegoś audio puszczonego jest bardziej dla mnie męczące osobiście niż 10 godzin ciągle z jakimiś audycjami, programami, fajną merytoryką. Jak to działa? Nie wiem, ale u mnie to tak działa i wydaje mi się, że warto sprawdzić. Warto sprawdzić, dlatego ja wolę to w trasie nawet niż ciągła rozmowa z rodziną nie istnieje, tak? Bo tu dziecko sobie zagra, więc przez 15 minut do ciebie nikt nie gada, tu ktoś przyśnie i tak dalej, więc dla mnie to jest gorsze, bo jakby wszyscy gadali ciągle, to spoko, to jestem zajęty gadaniem, ale jak już zazwyczaj w trasie tak jest, wszyscy się rozleniwiają i tak dalej i w którymś momencie jest taka cisza, bo wszyscy już chill out, a ty jako kierowca nie możesz mieć chill outu, bo jedziesz i nie chcesz was zabić, więc tutaj te audio jest świetnym rozwiązaniem, przetestuj. Dla mnie to naprawdę jest mniej męczące 19,5 godziny jechać do Hiszpanii niż 3 godziny czy 4 godziny tam lecieć. Plus lotnisko tu, lotnisko tam, Uber, hotel, rental car, tak, wynajem samochodu i te wszystkie rzeczy. Także jest to duży plus auta. Kolejny plus auta jest taki, że spakujesz dużo więcej rzeczy, na czym zaoszczędzisz. No bo jak lecisz samolotem, to wiadomo, że będziesz kupować wody mineralne w Chorwacji i Hiszpanii, no bo co zrobisz? Musisz pić, żeby nie umrzeć. Natomiast jak jedziesz autem, to sobie możesz nawet 4 zgrzewki przygotować, jesteś gotowy. Albo bidony szklane, ja często stosuję takie, więc wodę mam w ogóle z domu, nawet nie muszę kupować, żeby plastiku nie generować za dużo i tak dalej. Więc to też jest duży plus. Paliwo. Kolejna rzecz, jak jeździsz autem. Paliwo, my w Polsce mamy turbo drogie, to oczywiste jest, ale oni jeszcze droższe mają. Tak? W Austrii mają jeszcze droższe i to jest niesamowite. Tak? Dlatego też warto pamiętać, że przed granicą warto zjechać z trasy, nawet 2 km nadrobić, żeby, bo jak przy trasie zatankujesz na tej ostatniej stacji przed granicą, to już będzie mega drogo, chociaż i tak taniej niż w Niemczech i w Austrii. Ale jak odjedziesz na 2 km, to będzie normalna cena paliwa i będzie to realna oszczędność. To gdyby chodziło o parę groszy, to gra nie warta świeczki, ale tu chodzi o tak naprawdę czasem 2 złote na litrze albo 3. Tylko przekroczysz granicę i nagle się okazuje 3 zeta więcej na litr. Także to nie są żarty, więc warto. I kolejna rzecz, wygoogluj zasady poruszania się z samochodem w danym kraju, żeby nie płacić potężnych mandatów za jakąś pierdołę. Pamiętaj, w większości krajów europejskich musisz mieć w aucie rezerwowe żarówki. W kilku krajach musisz mieć koło zapasowe, a przecież nowsze auta nigdy nie mają kół zapasowych. I wtedy trzeba przekalkulować, czy pożyczyć od kogoś koło zapasowe i tam wsadzić, czy zaryzykować mandat na przykład 100 euro. Ty decydujesz. Ja kalkuluję tak, że wolę ryzykować mandat i nie biorę koła zapasowego, bo nie chcę, nie lubię i bez sensu. Ale to jest każdego kalkulacja. Natomiast kamizelka odblaskowa i w dodatku ona musi być w środku, a nie w bagażniku, bo ktoś to tak wykminił, że jak ci się auto zepsuje, zatrzymasz się na autostradzie na poboczu, to nie pójdziesz do bagażnika w nocy po kamizelkę, bo już nie wrócisz, tak? Bo cię za ten czas tir rozjedzie. Więc to jest dobrze rozkminione i warto o tym pamiętać. Taka kamizelka 9Z, a raz, że bezpieczeństwo większe, bo to nie jest żart, tak? No jak na autostradzie wysiadasz z auta, no to faktycznie lepiej mieć tą kamizelkę niż jej nie mieć. A po drugie, przyjdzie policaj i powie, wo jest deine kamizelka, a ty powiesz, ich habe keine kamizelka i du musst płacić mandaten. Ja 1000 euro. No i problem, więc o tym warto pamiętać, przeczytać te zasady. W niektórych krajach trzeba mieć łańcuchy, w niektórych rejonach, zwłaszcza jak jeździsz zimą na jakieś narty. Warto o takich detalach pamiętać, niby pierdoły. Dobra, idziemy dalej, przechodzimy do noclegów, bo spać gdzieś trzeba. Jeżeli jesteś hardkorem albo bardzo otwartą osobą ekstrawertyczną, to couchsurfing.com spowoduje, że możesz u kogoś spać za darmo. Nigdy tego nie robiłem i raczej nigdy tego nie zrobię, bo jestem introwertykiem, nie wyobrażam sobie tego, że jadę do Paryża i śpię kogoś na chacie. Dla mnie to jest dziwne, ale dla mnie nie oznacza, że dla ciebie też, tak? W każdym razie, jeżeli jesteś otwarty na tego typu doświadczenia, to być może faktycznie warto skorzystać za darmo. Oczywiście nie ma nic w życiu za darmo, więc coś trzeba będzie od siebie dać. Zazwyczaj to polega na tym, że śpisz u kogoś, a ktoś udostępnia ci chatę nie tylko dlatego, że jest fajnym człowiekiem, choć zazwyczaj tak jest. Tam są komentarze i tak dalej, ktoś jest oceniony, czy jest bezpieczny i tak dalej. Ale chodzi o to, że oni zazwyczaj chcą pogadać z kimś, tak? Dla nich to jest fajne doświadczenie. Udostępniają swoją chatę po to, żeby poznawać ludzi z całego świata, żeby poznać kawałek kultury, bez wyjeżdżania, tak? Siedzi pierw w Paryżu i mówi, kurde, fajnie, tu raz Chińczyk do mnie przyjeżdża, tu raz ktoś z Brazylii, tu raz ktoś z Polski, opowiadają, siadamy wieczorem na herbatce i tak dalej. Więc oni chcą po prostu często z tobą pogadać. I dlatego dla kogoś takiego jak ja to jest niewyobrażalne, bo ja jadę na wczasy, żeby odpocząć, a nie żeby jeszcze pół nocy z kimś gadać. Ja wiem, może to świadczy o tym, że jestem aspołeczny i wstrętny buc, ale, no ale jak jadę z rodziną, chcę spędzać czas z rodziną i tak dalej, ale ktoś może lubić i wtedy masz nocleg za darmo. Natomiast jak nie chcesz mieć noclegu za darmo, to oczywiście jak wyszukasz hotelu w Google, to będzie to tańsze niż jak wyszukasz tego hotelu, ten hotel na Bookingu. To jest oczywiste, ponieważ Booking ma 13-15% z każdej rezerwacji, czyli ktoś płaci za tą rezerwację, tak? Czyli musi być drożej. Ja robiłem parę takich numerów, jak byłem gdzieś na spontanie, to było akurat w Polsce, w Toruniu pamiętam, wbijam do hotelu Ibis i mówię, ile za nocleg? A pani mi tam daje cenę, ja mówię, niemożliwe, tyle to jest na Bookingu. A przecież wy macie 13-15% prowizji dla Bookingu. Więc proszę pogadać z kimś, żeby było chociaż 10% taniej. No i pani zaraz tu tam teges szmeges i no wyjątkowo tam możemy się zgodzić i tak dalej. No wiadomo, że chcą zarobić, więc wolą obniżyć o te 10% i tak zarobią na tym 3% więcej niż gdybym to wynajął na Bookingu. Zresztą ja jej tak powiedziałem, taki szantażysta. To było dawno, więc wybacz, ale no tak zrobiłem, że czyli co, jak możecie mi tu dać parę procent zniżki, albo zaraz wyklikam ten nocleg na Bookingu i macie 15% w plecy. Bez sensu to jest. To po co? W związku z czym to też warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać w przypadku Bookingu jest taka, i to jest mega ważna rzecz, że w aplikacji Bookingu na telefonie te same noclegi są tańsze. Czasem o kilkaset złotych. Rozumiesz to? Możesz mieć Booking.com na komputerze i tydzień w jakimś miejscu za 3000 i to samo za 2400 w apce mobilnej. Czemu? Ja nie wiem. Tu chyba chodzi o to, że oni sobie wyliczyli, że jak ludzie ściągają apkę mobilną, to są bardziej uzależnieni od tego mobbingu, częściej wracają, więc warto im dać niższe ceny i tak dalej. Może o to chodzi. Niemniej jednak tak po prostu jest. Więc ja robię tak, że wyszukuję na kompie, na Bookingu nocleg. Jak mam wybrany, to wtedy otwieram to samo już na Bookingu w apce, i wchodzę na ten konkretny hotel i tak dalej, już wyklikuję i jest taniej, naprawdę. To jest szok, jest to dziwne. Kolejna dziwna rzecz to jest, że jak szukasz na Bookingu, albo szukasz biletów lotniczych, albo szukasz Airbnb i używasz VPN-a, tak, czyli połączenia przez na przykład Egipt, to rzeczy zaczynają być tańsze. To jest niesamowite, że jak wybierzesz sobie biedniejszy kraj niż Europa, że tak powiem, no bo Polska niby biedniejsza niż Zachód, ale jednak Europa zazwyczaj i Stany mają wysokie ceny, a dla gości z innych krajów biedniejszych są niższe ceny. Więc jeżeli ty wyszukujesz po Bookingu, będąc w Egipcie tak jakby, to możesz widzieć inne ceny. To jest absurd, ale tak to działa. No i działa, więc sprawdź. Jest to też duża oszczędność. Co jeszcze? Ciasteczka, analogicznie. Booking i inne strony tego typu mają różne taktyki manipulowania ludźmi. Na przykład, jeżeli ty od 3 dni codziennie szukasz noclegów koło Zadaru, to Booking wie, że zaraz ci się włączy desperado, tak? Że ty już masz pewnie wyjazd zabukowany. Jeszcze, nie daj Boże, pamiętaj, że te ciasteczka, czyli te dane o stronach, na jakie wchodzisz, dzielą się między sobą. Czyli Booking może wiedzieć, że ty wczoraj byłeś na stronie rezerwacyjnej Ryanaira. Czyli tak naprawdę pośrednio Booking wie, że ty już masz bilety do Chorwacji i ty już tam lecisz. Czyli ty jesteś zdesperowany bardziej niż ktoś, kto dziś ogląda Chorwację, wczoraj oglądał Albanię i w sumie przedwczoraj oglądał Hiszpanię, czyli wiadomo, że on jeszcze nie wiadomo gdzie jedzie i o niego trzeba bardziej walczyć. A ty już jedziesz do Chorwacji. Więc trzeba ci dźwignąć ceny. Im dłużej i częściej wchodzisz na Booking w tej samej sprawie, tak? Czyli albo na systemy lotnicze, tak? Czyli jak 3 dni pod rząd sprawdzasz loty do Bolonii, to one są dla ciebie coraz droższe. Ja je dalej zobaczę w niższej cenie, ale ty już nie. Żeby tego uniknąć, trzeba czyścić cookies. To się robi za pomocą przeglądarki DuckDuckGo albo Brave. One z automatu czyszczą cookies. A możesz po prostu w każdej innej przeglądarce wejść w ustawienia, i przed ostateczną rezerwacją, jak już zdecydowałeś, tak, jadę do Bolonii na 100%, to wtedy w przeglądarkę wchodzisz, czyścisz cookies albo włączasz jakiś tryb incognito i wyświetlają ci się najniższe możliwe ceny. Czyli wyczyściłeś cookies, wchodzisz z VPN-a z Egiptu i jeszcze przez apkę mobilną Bookingu oszczędzasz potrójnie. Zdecydowanie warto. Co dalej? Jeszcze vouchery. Mnóstwo firm robi konkursy, tak, w których można wygrać w czasy. Voucher do biura podróży, do jakiejś Itaki, do Rainbow i tak dalej. Nie mówię ci, że masz brać udział w tych konkursach, bo tu trzeba być naprawdę szczęściarzem. Chodzi mi o to, że ja znam ludzi, którzy żyją z konkursów. Naprawdę. Oni grają w konkursach nie po to, żeby jeździć na czasy i tak dalej, tylko żeby sprzedawać te rzeczy, mieć hajs. Mam nawet w rodzinie bardzo bliskiej taką osobę, która od lat wygrała już chyba wszystko, co się dało wygrać. Auto ma z konkursów, wycieczki masz z konkursów. No, cudawianki. Pozdrawiam. W każdym razie. No to co? Te osoby chcą sprzedać te vouchery, więc wygrywa taka osoba voucher na 5000, no to nie sprzeda go za 5000, bo klient po co ma kupić voucher od kogoś na OLX za 5 koła, jak może od razu w Rainbow Tours kupić go za 5 koła i mieć pewnie i bezpiecznie i tak dalej. Więc te osoby obniżają ceny i sprzedają to za 4 koła na przykład albo 3500. Rozejrzyj się zatem po OLX-ie, za tymi voucherami i tak dalej. Jesteś w stanie dużo zaoszczędzić. Oczywiście dbając o bezpieczeństwo transakcji, czyli na OLX-ie. OLX to jest przecież kuźnia oszustów, więc na OLX-ie trzeba sprawdzić kto, co, jak, tak, czyli żadnych tam zaliczek nie wysyłać obcym ludziom i tak dalej. No trzeba się po prostu upewnić, że to jest 100% legit, jak to mówi młodzież, także zadbaj o to, ale w każdym razie na takich voucherach można naprawdę sporo zaoszczędzić. Możesz też wybrać apartament i gotować sobie, jeśli ci się chce oczywiście. To jest duża oszczędność, potężna i nie jest to żadna ujma na honorze. Ja wiem, że podróże mają też ten aspekt kulinarny i to jest super, tak, że jedziesz do Hiszpanii i wpierniczasz paeje. Super sprawa. Albo w Meksyku te tacosy i tak dalej. Jasne, ale no, różne mamy sytuacje finansowe. Jeżeli twoja jest ograniczona, limitowana, no to być może warto sobie też zlimitować te kulinarne podróże i obiad jeść na mieście, w fajnych restauracjach, ale śniadanie sobie robić w lokalu, tak, w apartamencie. Wtedy masz dużą oszczędność, a wcale nie stracisz na tych rozkoszach kulinarnych, bo jak tam będziesz tydzień, to masz 7 obiadów w różnych restauracjach, to naprawdę zjesz każde lokalne danie, które tam może być, no bo przecież nie mają więcej niż w żadnym kraju, nie mają więcej niż 7 takich bazowych, lokalnych, państwowych dań. Także zjesz wszystko, dasz radę, więc warto to rozważyć. No i to tyle, jeżeli chodzi o noclegi. No i teraz jeszcze kwestia lotniska, samolotu, wynajmu samochodu na miejscu. Jeżeli chodzi o wynajem samochodu, jak już tam doleciałeś, wynajmujesz samochód, to po pierwsze warto mieć ze sobą tak zwany poddupnik. Znaczy ja to tak nazywam, nie wiem jak to się nazywa. Podstawkę dla dziecka, tak? Jak latasz z dziećmi, no to linie lotnicze pozwalają mieć ten poddupnik. I on wcale nie wchodzi do dodatkowego bagażu, nie trzeba za to płacić dodatkowo i to jest dobre. Ponieważ okazuje się, że cały ten poddupnik, który kosztuje w sumie 200 zł, tak? I pewnie i tak go masz, jak masz dzieci, bo wozisz je autem. To bierzesz to za darmo do samolotu, nic nie płacisz dodatkowo. Znam takich, którzy wypychali ten poddupnik jeszcze dodatkowymi rzeczami. Bluzką i tak dalej. Ale już zostawmy to. I masz ten poddupnik. On trochę zwiększa komfort dla dziecka w samolocie, ale wcale nie o to chodzi. Tylko o to, że wysiadasz na lotnisku w Barcelonie, a tam pani pyta, czy chcesz poddupnik dla dziecka, jak wynajmujesz auto, za 50 euro na tydzień. A ty mówisz, pani, za tyle to ja kupię w Carrefourze tutaj taki poddupnik. No ale potem i tak go musisz wyrzucić, bo co? No nie wiem, w każdym razie to jest bez sensu, to jest strata czasu, a tak masz swój poddupnik, wstawiasz go do tego wynajętego auta i gra. I okazuje się, że spełniasz przepisy, jest bezpiecznie i przy okazji zaoszczędzone parę stówek. Także to warto wiedzieć. Gdzie szukać lotów? Na multiwyszukiwarkach typu Skyscanner, Kajak i Momondo. I wtedy zadajesz sobie pytanie. Przecież jeżeli ja wiem, że loty z Warszawy do Albanii są tylko na przykład na Ryanairze, to po co ja mam nie wchodzić na Ryanair, tylko na jakieś multiwyszukiwarki? Po to, że będzie jeszcze taniej. Jakkolwiek to się wydaje absurdalne. Bo przecież oni muszą zapłacić tej wyszukiwarce za lida tak zwanego, czyli za klienta. czyli powinno być drożej. A nie, a jest właśnie taniej. Dlaczego? Bo jeżeli ty wchodzisz na Ryanaira i tam sobie bukujesz, to wiadomo, że nie bukujesz już gdzieś indziej. Oni cię już mają. Nie muszą o ciebie walczyć. Ty tam jesteś. A jeżeli wchodzisz na Momondo, to nagle jest 50 linii, które o ciebie walczą. Więc muszą stosować dodatkowe argumenty. W przypadku linii lotniczych takim argumentem głównym, często jedynym, jest cena. Więc te ceny bardzo często na tych wyszukiwarkach są po prostu niższe. Warto też rezerwować loty kilka miesięcy przed, nawet pół roku przed. Powiesz oczywiście, Maćku, ja nie wiem, co będzie za pół roku, czy my żyli będziemy, czy nie będzie wojen, tam pandemii kolejnej i tak dalej. Oczywiście, że nie wiemy. Wiemy natomiast, że rezerwując lot na za pół roku, zapłacisz za niego 80 zeta zamiast 500 albo 1000. Więc nawet gdybyś stracił, bo nie będziesz mógł jechać, bo nie dostaniesz urlopu, bo coś tam, to tracisz 80 zeta. Ale jak polecisz, to oszczędzasz dużo. W dodatku wiemy też z doświadczenia z ostatnich 2 lat, że gdyby była pandemia, gdyby te loty były odwołane albo przez wojnę, albo przez coś tam, to dostaniesz zwrot i to z nadwyżką. Na przykład Wizz Air oddaje 120%. Mój wspólnik Kacper 5 razy dostał taki zwrot, 120%. On już w którymś momencie celowo bukował parę lotów nawet na podobny termin, bo wiedział, że szansa, że one się odbędą i tak jest nikła, na przykład w zimie, w czasach ostrej pandemii, że chciał na tym wręcz zarobić, na kolejne loty. Także można i w ten sposób. Nie każdy lubi planować tak bardzo do przodu, ale warto to rozważyć i już teraz pomyśleć o planowaniu jakichś terminów zimowych. Przecież są takie miejsca, gdzie lepiej latać zimą, jak na przykład Wietnam czy Tajlandia, gdzie wakacje jest deszczowo, niesympatycznie, ale już w październiku jest spoko. Tylko że właśnie, jak przypomni ci się to pod koniec września, to będzie dużo drożej niż teraz, dziś. Także o tym też warto pamiętać. Pamiętaj też o tym, że wszystko na lotnisku jest mega drogie, turbo drogie. Tak? Żarcie na lotnisku, kanapka 30 zł, 40, weź do plecaka, zjedz przed wejściem, przejdziesz przez te bramki i tyle. I już. I nie kupuj tam badziewi, gadżetów i tak dalej. Dogadaj się z dziećmi wcześniej przed wyjściem. Muszą wiedzieć o tym. Jak się nie dogadasz z dziećmi, to potem coś się pojawi, że dziecko zobaczy misia na lotnisku. To będzie miś za 100 zł, tak? Dogadaj się z dziećmi. Słuchajcie, mamy takie jedzenie w plecaku, musimy to zjeść przed wsiąściem do samolotu. Nie kupujemy nic na lotnisku, nie kupujemy nic w samolocie. OK? Wszyscy się zgadzają? Demokracja, tak? Zgadza się? Tak, 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 tak. Żeby potem nie było. Oczywiście jak masz dziecko 3-letnie, to one ma gdzieś te wasze ustalenia i one ci w samolocie i tak powie, ja chcę orzeszki, ja chcę orzeszki. I co zrobisz? Natomiast jak masz większe dzieci, to naprawdę dogadasz się bez problemu, zrobicie sobie deala i nie będzie potem nieprzyjemnych sytuacji, że przepłacasz za jakieś totalne pierdoły, na które można się było przygotować. Można było wziąć wodę mineralną z domu, można było wziąć kanapkę z domu i tyle. Także o tym również pamiętaj. Co jeszcze? Promocje na liniach lotniczych typu Wizz Air i Ryanair w większości są bez sensu. W większości to jest ściema, z jednym wyjątkiem, że drugi bilet gratis. Takie promocje są ok. Tak, czyli masz jeden bilet, drugi w gratisie. Takie promocje pojawiają się na tych liniach raz na kilka tygodni i to jest rzeczywiście realna oszczędność. Poza tymi promocjami cała reszta to są puste slogany i nic to ci specjalnie nie daje, więc tutaj bym raczej nie szedł w to i unikał, bo często wręcz to jest przepłacanie. Co jeszcze mam tu dla ciebie? Bagaż podręczny i minimalizm. Ja rozumiem, że jak ty jedziesz na 2 tygodnie do Bangkoku, to bez dużej walizki się nie obędzie. Ale jak lecisz na 5 dni do Portugalii i ty musisz mieć dodatkowo bagaż rejestrowany, to ja się zastanowiłbym się nad twoim życiem. Naprawdę. No chyba, że ty tam robisz też spotkania biznesowe, bierzesz garnitur dodatkowo, drugą parę butów. Jasne, ale jak tak normalnie jedziesz, rodzina 3-4-osobowa na 5 dni, i oni się nie umieją zmieścić po plecaczku, to moim zdaniem to jest słabe. Ale z drugiej strony rozumiem, bo sam kiedyś ledwo się mieściłem, miałem takie walizki, jeszcze były kiedyś większe bagaże podręczne, a i tak się nie umiałem do nich zmieścić. Dziś te bagaże są mniejsze, muszą się zmieścić pod fotelem pasażera, a i tak nie mam żadnego problemu, żeby nawet na 7-dniowy wyjazd zawsze w rodzinie wszyscy się zmieścili. Dlaczego? Bo teraz na wyjazdach jesteśmy minimalistami. Liczymy, ile trzeba koszulek, ile trzeba naprawdę skarpetek i tak dalej. Nie jest dla nas żadną ujmą na honorze. że jak jest 40 stopni, a nam się zmieściły po 3 koszulki, to trzeba sobie wieczorem przeprać tą koszulkę. Ale Maćku, przecież ty robisz poważne biznesy, program w Bentleyu, robisz wywiady z milionerami i ty sobie wieczorem pierzesz skarpetę w Barcelonie? Tak! Bo to jest mądre i dla mnie to jest mniej stresujące wyprać sobie skarpetę, niż nadawać bagaż podręczny, czyli musieć być jeszcze wcześniej na lotnisku, dyskutować to dodatkowe prześwietlenie, potem znowu tracić czas, tak? Bo na lotnisku w Barcelonie wysiadasz i idziesz. Tak? Jak masz plecaczek, to idziesz. Dzięki, cześć. A jak nie masz plecaczka, tylko bagaż rejestrowany, to stoisz przy tej taśmie i stoisz, i zasypiasz. I nie daj Boże, coś im się zepsuło. I lecą te torby. Ty już nie pamiętasz, która była twoja. A dobra, twoja żona już odebrała swoją, ale ty znowu twojej nie ma. Albo się zniszczyła, albo za bardzo przywaliła, albo zaginęło, nie daj Boże. I tak dalej. Ja tak nie chcę tracić dodatkowego czasu i stresu i kombinować tam. Po co? Jak musisz, to musisz, ale w większości przypadków nie musisz. Ja wiem, jak jesteś Małgorzatą Rozenek i ty jedziesz do Dubaju po to, żeby pokazać 5 twoich wspaniałych sukienek, to ja to rozumiem, że to nie wejdzie do plecaczka. To jasne. Ale w większości przypadków dla nas zwykłego plebsu nie ma takiej potrzeby. Tak można sobie przygotować. Ja zawsze mam jedne dżinsy na podróż i to są te, w których jadę. Dlaczego? No bo tyle, jak się zabrudzą, w połowie dnia to do wieczora będę chodzić brudny, ale wieczorem sobie je przepiorę i rano będzie okej. I co? I tyle. Przecież ja i tak nie jadę po to, żeby pstrykać foty na Insta, tylko żeby miło spędzać czas. A moja rodzina już mnie widziała nieraz w brudnych gaciach, więc jakoś to specjalnie nam życia nie psuje. Także tak to robimy po prostu. Więc zdecydowanie polecam. I co ciekawe, warto też pomyśleć o kosztach racjonalnie. Bo ludzie sobie myślą, dobra, ale Maćku, ja tego wszystkiego nie zmieszczę. Tu szczoteczka, tu pasta, tu to, tu tamto. To już wolę dokupić bagaż podręczny. A ja cię zapytam, dobra, a nawet gdybyś nie miał bagażu podręcznego, ale wysiadając w Barcelonie, musiał iść tam do Carrefoura, kupić szczoteczkę, kupić szampon, kupić żel pod prysznic, ile cię to wyjdzie? I ty mi powiesz 50 zeta. No to ja cię zapytam, a ile cię kosztuje bagaż rejestrowany? 200 w jedną stronę? Czyli ty chcesz zapłacić 400 w dwie strony po to, żeby nie kupić tam na miejscu szczoteczki, pasty i potem ich zostawić w hotelu, bo nie spakujesz, więc musisz to zostawić. Bez sensu to jest. Także warto pomyśleć w ten sposób. I jeszcze odnośnie samochodu na wynajem. Pamiętaj, że to są mega wciskacze. W ogóle warto porównywać ceny, warto rezerwować auta przez takie firmy jak Car Rentals, zobaczyć te same oferty w różnych wypożyczalniach kosztują bardzo dużo. Popularny wał to jest, że auto kosztuje jakieś magicznie małe pieniądze. Na przykład jedziesz na 5 dni i wyświetla ci się cena 150 zeta za tydzień. Za te 5 dni. I tu już wiadomo, że będzie wał. Bo zaraz dojdzie drugie tyle za ubezpieczenie, trzecie tyle za coś tam i tak dalej. Wał śmierdzący. To już lepiej wybrać od razu ofertę za 6-7 stów i się okazuje, że będzie to pełna oferta porządna. Natomiast nawet jak ty zapłacisz w przedpłacie za to, te 7 stów masz i tylko idziesz odebrać kluczyki już na lotnisku, to tam pani ma w kontrakcie bajerowanie. Więc ona zaczyna. Po pierwsze, mamy takie, panie, bo pan ma tutaj takie fajne auto, ale my mamy jeszcze fajniejsze, Mercedes GLC, tylko dzisiaj akurat się zwolnił, bo klient premium nie dojechał i możemy ci zaproponować special price, dopłacisz tylko 100 euro i bierzesz tego GLC. Jeżeli twoim marzeniem było pojechać takim samochodem i stać cię, rób, śmiało, ale w większości przypadków to jest bez sensu, tak? Zwłaszcza, że w dużych miastach i tak przyjemniej, lepiej i wygodniej i mniej stresowo jeździ się metrem i komunikacją niż autem. Jak ja kiedyś jechałem autem z wynajmu po Porto, to była dla mnie trauma. To jeszcze było auto takie słabe, tak? Jakiś Seat z silnikiem 1.2, więc on pod górę w ogóle nie jechał. Więc co ja się tam w takim mieście, prawie jak w San Francisco, ciągle górki, dołki, straszne doświadczenie to było. Jakbym wiedział, to bym tylko podjeżdżał pod stację, nie wiem, czy tam było metro, ale tramwaje tam są całkiem niezłe i tylko bym tak robił. I teraz często tak robię, jak mogę. W każdym razie, oprócz tego ta pani ci powie, no ty wprawdzie wynająłeś z ubezpieczeniem, ale gdyby coś tam okradli, gdyby wybuchło, gdyby był zamach terrorystyczny, to my cię tak szarżujemy, że się zesrasz z wrażenia. Więc tu za jedyne 150 euro możesz dokupić kolejne ubezpieczenie. I ty w takim strachu myślisz, że dobra, może jednak lepiej nie ryzykować. Bo się wyłącza taki racjonalizm, bo jest cała ta atmosfera lotniska, tak? Tyle się dzieje, tu lot, tu bagaż ci uszkodzili, tu dzieci krzyczą i tak dalej. Zamiast logicznie pomyśleć, ile razy tobie się takie coś przydarzyło? Ile razy ci opony wyjęli z auta, koła w Polsce tutaj? Ile razy ci szyby wszystkie rozwalili? No, to jest mało prawdopodobne. Mało tego, większość z tych napraw kosztuje mniej niż to ubezpieczenie. Rozumiesz to? A nawet jakby ci raz na cztery razy przebili opony w aucie, raz na cztery wycieczki, to i tak cztery razy się ubezpieczać kontra raz kupić opony wyjdzie prawdopodobnie na to samo. A wierz mi, to nie jest takie częste jednak, że no, chyba, że ty, nie wiem, no, gdzieś wycieczkę do Afganistanu planujesz, to może, ale tak normalnie jak się jeździ w cywilizowane miejsca, to naprawdę bardzo rzadko coś się dzieje z autem. No. Chyba, że jeździsz, nie wiem, po pijaku, nie umiesz jeździć, krzywo jeździsz, no nie wiem, no ale naprawdę to nie są częste wydarzenia. Także nie daj sobie wciskać kitu tym ludziom z wypożyczalni. To jest ich dodatkowe zadanie, oni mają za to dodatkowe prowizje, ale ja tam przychodzę jak zwykły, chłodny ham. Nie dziękuję, no gracias, nie, ja już mam zapłacone. Wszystko, kluczyki, gdzie są kluczyki, proszę pani? Ja muszę jechać, ja się umówiłem w hotelu, za pół godziny mam być. Proszę szybko, tu nie mam czasu. Dobra, fajnie, nie. Tak z nimi gadam. Może bezczelnie, ale uważam, że ich wciskactwo również jest bezczelne. Bo mam ubezpieczenie, już do tego doszło raz, że mi wciskali ubezpieczenie drugie takie same, bo powiedzieli, że pan ma auto z rental car, czyli przez pośrednika, ubezpieczone w pełni, ale jak pan dodatkowo ubezpieczy u nas, to pokrywa te same straty, tylko że u nas szybciej się załatwia papiery. Mówię, i od tego czasu uznałem, że to już jest przesada, tak? To już jest chamskie i dlatego ja również, no może nie jestem tak turboagresywny, ale jednak chcę, żeby widzieli, że mają do czynienia z klientem niewciskalnym. Przypominam, pamiętaj, że już 6 lipca, w pierwszą środę lipca o godzinie 20 poprowadzę live'a, na którym przedstawię Ci moje taktyki uczenia się języków obcych. To może również Ci się przydać podczas wyjazdów wakacyjnych, ale też pracy w biznesie i w różnych innych kontekstach, więc zarezerwuj sobie miejsce, link masz pod tym nagraniem. Jedziemy dalej. Dojechałeś na miejsce, jesteś tam i co dalej? Kolejne oszczędności finansowo-czasowe. Po pierwsze, polecam Ci resorty. Resorty, czyli takie miejsca, które są całymi dużymi ośrodkami czasowymi. Dlaczego? O co tu chodzi? Taki resort, albo kemping nawet można to nazwać, na przykład na eurocamp.pl, albo Vacansolei, albo na przykład w Chorwacji masz świetny resort, który się nazywa Zaton. To jest taki kompromis między tym, że to jest trochę mniej komfortowe, bo masz jakieś takie domki, no to już nie są apartamenty. Jak ktoś lubi luksusowo, no to jednak hotele, Hiltony, wiadomo, ładnie, tamten. A w takich resortach czy kampingach, no to masz takie budki, nie? Można nawet mieć namiot, jak ktoś chce. Ja nie przypadam, więc wybieram jak już to budkę. No ale no taka budka, no to tam, no nie jest to na pewno turbo luksus, ale no nie ma tam też syfu, nie wiadomo czego. Więc jest to przyzwoite. Ale w zamian dostajesz cały ośrodek dla Ciebie i zazwyczaj są tam głównie rodziny. Więc jak jedziesz z rodziną, to w takich ośrodkach zazwyczaj jest dobry poziom, tak? W sensie, po pierwsze, samochody zostają przed ośrodkiem i to jest świetne, bo możesz dziecko sobie puścić na hulajnodze, nikt go nie rozjedzie i tak dalej. To nie jest coś takiego jak w centrum Mediolanu, że zanim dojdziesz do hotelu, to dziecko Ci cztery razy rozjadą, nie? Nie rozjadą, ale wiadomo, musisz pilnować bardziej i tak dalej. Tu bagaż, tu dziecko. Dużo większy stres. A tak, taki ośrodek. W dodatku, jeśli tak jak ja, lubisz jeździć samochodem, no to taka trasa do Chorwacji powoduje, że dojeżdżasz wieczorem. Chorwacja to jest jeszcze pół biedy, aczkolwiek zdarzyło mi się kiedyś w nocy dojechać do Zagrzebia, no i to już było takie średnio przyjemne. Bo jednak, jak wszystkie duże miasta, stolice, nocą zaczynają być nieprzyjemne. Tak po prostu jest. A jak jeździsz z dziećmi, to jest to jeszcze bardziej nieprzyjemne, bo jest jeszcze dodatkowy element strachu o te dzieci, tak? Bo jakbym był sam w środku nocy gdzieś, no to dobra, no. Jak przyjdzie jeden, no to może mu nam wryja, może nie, może on mi. No ale jak już jesteś z dziećmi, z żoną, dziewczyną, no to zaczyna być stresujące. A taki ośrodek, taki resort, przyjeżdżasz sobie w nocy, czasem inni też przyjeżdżają w nocy, jest to na uboczu gdzieś, nie jest to w dużym mieście, są tam sami turyści, recepcja całodobowa jest mega bezpiecznie, mega fajnie, mega komfortowo. Zwłaszcza, że część Europy Zachodniej, przypominam, że miała trochę inne strategie na uchodźców niż Polska. W związku z czym zdarzyło mi się w środku nocy przyjechać do Nürnberg w Niemczech, w środku nocy przyjechać do Genui we Włoszech, to w ogóle było, to było straszne, naprawdę, najgorsze miejsce świata. Nienawidzę tego miasta i obym nie musiał tam nigdy wracać. Nawet w dzień to było straszne, a co dopiero w nocy. I naprawdę, nie chciałbym dzisiaj do dużego włoskiego miasta czy francuskiego dojeżdżać z rodziną w nocy, wiedząc, że mam hotel gdzieś w centrum miasta. Dla mnie taka wizja, że miałbym być o pierwszej w nocy w Paryżu, w centrum, z rodziną szukać hotelu. Błagam, nie. Straszne rzeczy. Naprawdę, autentycznie się tego boję. Może przesadzam, może nie, no różne miałem doświadczenia, więc naprawdę już takie, takie rzeczy widziałem w pięciogwiazdkowych hotelach. Właśnie na przykład w tym Nürnberg mi się zdarzyło, że no, moja żona była w opałach przez dwóch obywateli trochę innych kulturowo, którzy no nie będę może wchodzić w szczegóły, ale mieli ochotę, że tak powiem, wciągnąć ją do pokoju, więc w Genui również nas zaatakowano fizycznie, nie jakoś turbo agresywnie, no ale jednak było nieswojo bardzo, także różne mam doświadczenia nieprzyjemne i dlatego takie resorty to jest super rozwiązanie, bo to jest na Zadupiu, gdzieś pod miastem i tak dalej. No Chorwacja akurat to jest mega bezpieczny kraj, no ale takie Włochy to faktycznie to jakbyś miał być w centrum Rzymu czy Mediolanu kontra 50 km pod Rzymem na kampingu rodzinnym, to naprawdę jest to bez porównania. I wtedy super, bo masz 50 km, więc dojedziesz do Rzymu na jednodniową wycieczkę i tak dalej, ale nie chodzisz wtedy po nocy, a w tych kempingach jest naprawdę super, kultura fajnie, sympatycznie. W każdym razie, jeśli już będziesz w hotelu lub w resorcie, nie rób tam zakupów, tak? W hotelu piwo będzie kosztować 30 zł, w resorcie hit rekordowo. National Geographic była gazetka po angielsku, no i moja córka chciała. No i dopiero przy kasie się zorientowaliśmy, że zapłaciliśmy za to 110 kun. Wiesz, ile to jest pieniędzy? 80 zeta. Ja stamtąd wychodzę taki, no niby mieściło się to w budżecie na nasz wyjazd, bo i tak poza tym byliśmy relatywnie oszczędni, ale jednak był taki kac, że ja pierdzielę, dałem 80 zeta za gazetę. Pierwszy raz w życiu. Był takie, no, takie, no nie doprowadziło mnie to do bankructwa, ale zwłaszcza, że nie było to z karty kredytowej, ale jednak kac był taki, że a, co ja zrobiłem? Dlaczego? Dlaczego? Więc nie kupuj tam ciasteczko, jakieś zwykłe ciasteczko figowe, tak? Smokwy w Chorwacji, pyszne. I takie figowe ciasteczko normalnie w markecie na mieście 10 zł. W markecie, w resorcie 50. A jeszcze pamiętaj, że w obcych walutach się trudniej liczy, tak? No bo jak nie robisz tego na co dzień, ja na przykład w miarę na co dzień operuję tam dolarami, eurasami i to widzę, bo tam różne interesy robimy, Instytut Lingwistyki jest w kilku krajach, to tak, ale już te kuny, to zawsze się daje nam na coś złapać, tak, że nie do końca operuję nimi tak i zawsze, kurczę, się dopiero przy kasie czasem zorientuję, że coś jest podejrzanie drogie, w związku z czym o tym trzeba pamiętać, żeby nie kupować w hotelach, w resortach i tak dalej, tylko gdzieś na mieście. Warto też zaoszczędzić na internecie, na przykład kupując lokalną kartę SIM. W Tajlandii 40 zeta karta SIM z jakimś pakietem 3 giga i zaoszczędzisz kilkaset złotych. Albo byłbyś bez internetu, co w obcym kraju i jeszcze w innej kulturze jest trochę ryzykowne, tak? Bo mapa Google ci nie zadziała, bo to, bo tamto, więc warto. Jest też oferta Xoxo Wi-Fi, ale ja nie znam tej oferty, w sensie praktycznie nie znam, nie korzystałem z tego, wyskoczyła mi po prostu taka reklama. Czy to jest dobre? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Natomiast wspominam o tym, bo wiem, że coś takiego jest. To polega na tym, że wynajmujesz od nich router bezprzewodowy, I na przykład kupujesz pakiet na Chorwację albo na Tajlandię tylu i tylu giga za w miarę przyzwoite pieniądze i wtedy nie musisz mieć internetu swojego normalnego, tylko ten router ci odpala internet na wszystkie sprzęty, twoje komórki i tak dalej. Jak korzystaliście z tego, napiszcie proszę w komentarzu, bo ja nie korzystałem, ale daję, bo warto pewnie sprawdzić. Pewnie są też inne tego typu oferty. W każdym razie warto pomyśleć. Warto też wiedzieć, że mapa Google pokazuje transport publiczny, bo ludzie się zastanawiają. Dobra, będę w obcym kraju, w tej Hiszpanii, gdzieś tam w Portugalii i skąd ja mam wiedzieć? Jak metro, jak to, ja się nie odnajdę. No stąd masz wiedzieć, że mapy Google już poszły trochę do przodu. Mapy Apple nawet poszły do przodu, choć one zawsze są gorsze. Ale znacznie się to poprawiło. I dlatego jak ty wpiszesz, że jesteś tu i chcesz dojechać tam, i wybierzesz opcję transport publiczny, czyli taka ikonka autobusiku, to wszystko masz, że 8 minut idziesz do tego przystanku, wsiadasz do autobusu numer ten i ten, kierunek ten i ten, potem wysiadasz, idziesz 4 minuty do stacji metra L1 niebieskiej i wsiadasz i jedziesz. Naprawdę, to jest tak debiloodporne, że naprawdę każdy da radę, tylko nie każdy wie, że taka opcja tam jest. bo nie każdy tam się rozklikuje, tak? Jak zawsze ktoś jeździ autem, to nie wie, że tam w ogóle jest opcja transportu publicznego. A to jest potężna oszczędność. Nigdy nie korzystaj z taksówek za granicą, bo cię oszukają aż miło. Jeśli już wolisz autem, to Uber. Uber, bo wiadomo, Uber albo Volt, albo tam inne, lokalne, bo wtedy masz cenę z góry. A taksówkarze zawsze obcokrajowca oszukają. Także to też jest istotne. I przy okazji trik na Ubera, że w niektórych krajach jest dodatkowy podatek, na przykład lotniskowy, tak? Że Uber musi zapłacić lotnisku opłatę za to, że może stamtąd odbierać klientów. Więc wychodzisz z lotniska, przechodzisz 300 metrów i zamawiasz Ubera nie na lotnisko, tylko na tą ulicę, na której stoisz i nagle się okazuje, że może być nawet 80% taniej. Jak? Nie wiem, no ale tak jest. Także szalone to jest, ale tak to działa. Kolejna rzecz, wycieczki lokalne. Tak, jesteś w Dubaju, chcesz jechać na plażę, ścigać się tam Range Roverami czy tam Land Cruiserami i tak dalej. I najdrożej ci to wyjdzie, jak kupisz to w Polsce w biurze podróży. No bo oni dodadzą do tego swoją marżę, będzie lipa. Dużo taniej ci to wyjdzie, jak to kupisz w hotelu w Dubaju. Już będąc tam na miejscu, zagadasz i zazwyczaj oni mają tam na miejscu jakieś atrakcje i tam to kupisz, wyjdzie dużo taniej. A jeszcze taniej zazwyczaj wyjdzie na stronach viator.com przez V oraz Get Your Guide. getyourguide.com i tam to jest taki OLX z ofertami na wycieczki lokalne. Tak, czyli ktoś cię chce wziąć po winiarniach, ktoś na plażę, ktoś jeszcze gdzieś indziej. Taki, no takie OLX właśnie, albo Allegro takie, gdzie ludzie się ogłaszają z różnymi wycieczkami lokalnymi, będzie to zazwyczaj dużo tańsze. Natomiast na pewno w polskim biurze podróży zapłacisz za to więcej. Kolejna rzecz, wejściówki do atrakcji zazwyczaj są tańsze online. Tak, czyli stoisz pod kolejką na Gibraltar, która w ogóle jest do bani. Straszne to jest, takie jedziesz 3 minuty, 50 osób w wagoniku i tak nic nie zobaczysz. Lepiej nawet iść pieszo, jeśli zdrowie ci pozwala. Przy okazji naprawdę jest fajnie. W każdym razie, już zostawmy to. Chodzi o to, że nie dość, że jest taniej ten bilet na tą kolejkę, to jest szybciej, bo w sezonie jak pojedziesz, to będzie taka kolejka, 10 km. Ale jak kupisz bilet online, to się okazuje, że jest taka mini kolejeczka, dla ludzi, którzy mają bilety online. I obojętnie, czy to będzie ZOO w Walencji, czy kolejka na Gibraltarze, czy gdzieś tam, nie wiem, Sagrada Familia w Barcelonie, wszędzie z biletem online chodzi szybciej i taniej. Więc warto zerknąć, nawet do ZOO we Wrocławiu wejdzie szybciej i taniej, robiąc zakup online, nawet stojąc przy samych kasach i nie czekając na swoją kolej, tylko po prostu klikając, dasz sobie radę. Te strony są po angielsku praktycznie w każdej atrakcji, obojętnie co to jest za kraj, strona będzie po angielsku. Tam i tak jest parę danych, które trzeba podać, wyklikać. Zadbaj tylko o bezpieczeństwo, czyli żeby tak w tej kolejce jak stoisz, to żeby nie wyciągnąć karty, tak? I żeby wszyscy widzieli te numery. No ale to chyba wiadomo, nie? Także warto. Oprócz tego możesz korzystać z żarcia z dostawą, tak? Czyli z zagranicznej wersji pysznego, czyli Uber Eats, Volt, Deliveroo przez dwa O na końcu, Food Panda. W zależności od kraju, wyszukaj sobie, wygoogluj i się okazuje, często nawet nie musisz googlować, bo wyjdziesz z lotniska i już zobaczysz rowerzystę z wielkim plecaczkiem. Więc wystarczy zobaczyć, co na tym plecaczku jest napisane, tak? Czy to jest Glovo, czy to jest Volt, czy coś innego. I tyle. I wtedy już wiesz, że ściągasz apkę tej firmy, dostarczą ci jedzenie, będzie to taniej, szybciej. Bardzo często to będą też lokalne specjały. I znowu, śniadanie możesz sobie kupić w markecie, jedzonko i sobie zmontować je w apartamencie. Obiad jesz na mieście, lokalne przysmaki i to jest ten drogi obiad. A kolacyjkę sobie przez Volta zamawiasz do apartamentu. I też jest fajnie. To jest taki przykład. A propos zagranicy, jak jedziesz autem, pamiętaj, że oni są trochę mniej tolerancyjni do przekraczania prędkości niż w Polsce, tak? Czyli po pierwsze, nie ma takiego lajtowego prawa jak tutaj, że jak ma być fotoradar, to oni się tak ładnie znak ustawią, że będzie fotoradar, zwolnij koleżko. To jest super, nie? Ale we Francji tak nie ma. We Francji nigdzie ci tak nie powiedzą. A w Niemczech to jeszcze bardziej chamsko zrobią, bo przebiorą ten fotoradar za śmietnik. I ty myślisz, o, śmietnik stoi, a nagle, o, czemu śmietnik pstryka? A te mandaty jak przychodzą, to nagle się okazuje, że kwoty tam są niezłe. I faktycznie te mandaty przychodzą i faktycznie ściągną ci to z konta. I potem tu mandacik 50 euro, tu 100, tu 200. Zbiera się. Także być może warto mieć jakąś apkę typu Janosik albo po prostu zwracać uwagę na te zasady, tak? Bo my mamy jeden z najszybszych krajów, trzeba pamiętać. 140 na autostradzie, niewiele takich miejsc jest w Europie. Pamiętaj o tym. Więc w Niemczech niby są autostrady bez limitu, ale tylko niektóre i tylko czasami. Warto o tym pamiętać i patrzeć na te znaki. Bo ty sobie jedziesz 180, super pogoda, nie ma ruchu, bezpiecznie, fajnie. Ogólnie fajnie, mam dobre opony, dobre auto i tak dalej. Faktycznie nic nie jedzie, widać 100 km do przodu. Tylko zapomniałeś, że tu był znak, że tu jednak 130. Jak cię pstryknie, tak jak to mówią na Śląsku, to inoros. Po prostu to przyjdzie mandat taki, że będzie naprawdę nieśmiesznie. Także warto o tym też pamiętać. Pamiątki. Czy ty naprawdę, żeby pamiętać, że byłeś w Chorwacji, potrzebujesz mieć 7 kubeczków z Chorwacji? Znowu, ja ci nic nie bronię. Tylko mówię. Zadaję logiczne pytanie. Czy nie lepiej umówić się z rodziną, że każdy se kupuje po magnesie i to wystarczy na każdym wyjeździe? Po co to? Zbierać te wszystkie rzeczy, pierdoły, głupoty, które i tak się za tydzień zepsują, potem trzeba je wywalać. No po co? Także to na pewno warto. Kolejna rzecz. Restauracje kilkaset metrów od plaży są tańsze niż ta bezpośrednio przy plaży, a zazwyczaj i tak widać z nich tą plażę i to morze. Rozumiesz to, że to nie jest tak, że jak masz Sagradę Familię w Barcelonie, nie? Czyli atrakcję turystyczną i przy niej 5 restauracji drogich, to żeby zjeść taniej, to ty musisz przejść 10 km i się zmęczyć i prawie umrzeć. Nie. To naprawdę. Przejdziesz 3 ulice. 3 ulice. A przecież po to wyjeżdżasz, żeby też chodzić, nie? Przejdziesz i już. Koniec. Gotowe. Załatwione. 2 razy taniej. Czasem nie 2 razy, no ale 20%, 70%. Różnie, więc naprawdę warto się rozejrzeć, popatrzeć. Po to masz internet za granicą, żeby sprawdzić ceny odgórnie, zamiast się dziwić. Co dalej? Tak samo jest z parkingami. Parking przy samej plaży 2-3 razy droższy niż parking dosłownie 500 metrów dalej. Naprawdę, wiele razy coś takiego widziałem i nie chodzi o takie centusiowanie, że ty zaparkujesz 10 km dalej i potem przejdziesz, bo zaoszczędzisz. Nie, tylko naprawdę to są czasem takie symboliczne odległości, a niesymboliczne różnice w pieniądzach. Co dalej? Coś, czego nigdy nie zastosowałem, bo nie mam śmiałości i uważam to za śmieszne, ale mój wspólnik Kacper lubi takie cwaniactwo, czyli grupowy Uber. Tak, wysiadasz na lotnisku w Amsterdamie i patrzysz, ziomek obok wzywa Ubera. I się go pytasz, ty ziomek, gdzie jedziesz? No tu do centrum. A, ja też. Ty, to ja ci dam do kieszonki połowę tej kwoty, jedziemy razem, jako kumple. No i już, połowa kosztu Ubera. Albo jakaś atrakcja jest, tak, gdzie masz 4 osoby i są bilety rodzinne, ale są bilety też dla grup 6-osobowych. Jeszcze tańsze per osobę. No ale was jest 4. No i co? Ale za tobą parka stoi. Słuchajcie, może byście z nami, hello, special price, my friend i tak dalej, zgadajmy się, wszyscy płacicie taniej. Tak jak mówię, ja takiego dealowania nie lubię, jako introwertyk, no nie, ale są ludzie, którzy mają taką śmiałość i dla nich to jest spoko, więc warto pamiętać i patrzeć na tego typu ceny, bo to, że was jest 4, to nie oznacza, że nie kupicie biletu 6-osobowego. I ostatnia rzecz w kontekście tego, co się robi tam, to jest negocjowanie. Nawet w Europie, bo to, że w krajach arabskich to wręcz obrazą dla tych ludzi jest, że nie negocjujesz cen. Jak w Egipcie, czy w Dubaju na targu chcesz kupić ten szafran i nie negocjujesz, to po prostu to jest chamskie. To obrażasz tego Ibrahima. Natomiast w Europie to już nie jest tak, ale prawdą jest, że w Europie bez problemu można negocjować ceny. My w naszej kulturze tak mamy, że nam się wydaje, że cena na metce to jest cena, którą trzeba zapłacić, ale to wcale tak nie jest. Można bez problemu negocjować cenę w hotelu, cenę wycieczki, cenę w kantorze nawet można negocjować, niektórzy nie wiedzą, można. Można negocjować cenę nawet w restauracji. Różne rzeczy można negocjować, także to warto wiedzieć. No i tyle. To tyle. I ostatnia rzecz na koniec, czyli bezpieczeństwo. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Pamiętaj, że turyści to jest raj dla różnych rzezimieszków. Na przykład właśnie tu mam najgorsze wspomnienia z tej Genui, gdzie najpierw jakieś bransoletki mi chcieli wcisnąć, żeby mi to, pół biedy, ale oni to chcieli mojej córce wcisnąć i to było tak, że siłą nakładali jej to na ręce, ona się wyrywała, gość ją trzymał i nakładał tą bransoletkę, że niby, że prezent, nie? I ja myślałem, że to się skończy bójką, byłem gościa tuc, bo naruszył nietykalność cielesną mojej córki, więc, a on miał 40 kolegów. Zaraz obok, więc naprawdę niekomfortowa sytuacja. Za chwilę zaczepili mnie jeszcze inni. Tu ktoś po rumuńsku do mnie gada, czy mu dam pieniądze. Naprawdę straszne to było miasto i obym tam nie musiał wracać. Jak ktoś z was, nie wiem, może są tam pewnie rejony i może w środku sezonu tam zaczyna być sympatycznie. Nie wiem, ale ja tam byłem, to był styczeń i tragiczne miejsce, tragiczne. W związku z czym bezpieczeństwo dla mnie jest mega ważne. Pamiętaj, że jak masz drogie walizki, w sensie takie markowe, że tam jest wielkie logo Gucci'ego i do tego ty masz takie logo tutaj Armani, to możesz z pewnością zakładać, że jest dużo większa szansa, że na tą walizkę się ktoś pokusi. Nie dlatego, że złodzieje mają jakąś słabość do walizek Armani'ego, tylko że czy Gucci'ego, tylko oni wiedzą, że tam będą droższe rzeczy w środku. Tak? Bo jeżeli masz zwykłą, przyzwoitą walizeczkę jakąś tam, no nie zniszczoną, ale jakąś zwykłą, to pewnie masz mniej pieniędzy, tak zakłada złodziej. I widziałem nawet wywiady ze złodziejami. Była taka seria programów, gdzie facet z National Geographic jeździł po różnych stolicach europejskich i gadał ze złodziejami, z okradaczami turystów, czasem nawet z mafią. I oni zawsze mówili to. Patrzymy, jak ktoś jest ubrany i jakie ma plecaki, walizki. Po tym oceniamy błyskawicznie, czy warto go okradać. Czy w kieszeni ma więcej pieniędzy, czy w jego portfelu jest więcej i tak dalej. Więc warto być no-name'em, minimalistą, ubierać się jak stand-uper, tak? W czarny golf. I tyle. Więc to warto wiedzieć. Poza tym pamiętaj, straszna rzeczywistość jest taka, że pamiętaj, że policja nie istnieje. Znaczy niby jest, ale jakoby jej nie było. Tak samo jak okradziono mi samochód, no to przyjechała policja, spisała zeznania i powiedziała, że no uczciwie mi przynajmniej powiedzieli, że nie, to auto się nie znajdzie, bo ogólnie się auta nie znajdują. Tak samo jak kiedyś mi okradli rowery z domu, też policja powiedziała, nie, nie ma takiej opcji, że znajdziemy te rowery, no stary, bez przesady. Więc policja może istnieć tylko w momencie, jak akurat przejeżdżają obok, a ciebie gwałcą. Wtedy tak, to faktycznie. Natomiast w każdym innym wypadku umiesz liczyć, licz na siebie. Taką mam zasadę. Czasem, być może, się pozytywnie zaskoczę, ale wolę tak planować, jakby policja nie istniała. Dlaczego? Ponieważ jeżeli, i to ci gwarantuję, i paru moich znajomych ma takie doświadczenie, jeżeli okradną ci portfel w Barcelonie, to szansa, że odzyskasz dokumenty lub pieniądze wynosi okrągłe zero. Nie ma takiej możliwości. Więc co najwyżej możesz złożyć zeznania po to, żeby mieć jakieś ewentualnie ubezpieczenie, odszkodowanie, tak, że faktycznie nie sfingowałeś tego, i tak dalej. Natomiast nie odzyskasz tego. Nie ma takiej opcji. Policja nikogo nie znajdzie, nikogo nawet nie będzie szukać. Mają to gdzieś. Takie są brutalne fakty. A na posterunku w Barcelonie zdziwi cię to, że będziesz 73 w kolejce. A tam wszyscy będą w tej samej sprawie, czyli że ich okradli kieszonkowo. Więc naprawdę bądź ostrożny, zakładaj, że policja nie istnieje, musisz sam o siebie zadbać. Więc pytam się ciebie, czy znasz numery kontaktowe na pamięć? Bo jak zgubisz komórkę, albo ci ją ukradną, albo się zepsuje, zaleje się, i byłaby potrzebna jakaś pomoc, to co wtedy? Wiesz, do kogo zadzwonić, tak? Zadzwonić do mamy, żony, córki, obojętnie, ale czy znasz numer? No bo jak nie znasz, to nie zadzwonisz, nawet z pożyczonej komórki. Więc zapisz sobie na kartce dodatkowe numery, kartki ci raczej nikt kraść nie będzie. Blokady telefonu i apek bankowych to jest oczywista rzecz, o którą musisz zadbać przed wyjazdem, tak? Twój telefon musi mieć PIN. Apki bankowe zawsze mają PIN, więc to pół biedy, ale telefon, jakieś bazowe, ważne rzeczy, wszystko zabezpiecz. Musi tak być. Daj info rodzinie, kiedy i gdzie wyjeżdżasz. Nawet jeżeli jedziesz na spontanie, to wyślij rodzinie SMS-a, że jesteś w Wiedniu, w takim hotelu. Dlaczego? Bo jakby coś się wydarzyło, to będą wiedzieli, czy cię szukać w Wiedniu, czy we Wrocławiu. Jest większa szansa, że cię odnajdą i ci jakoś pomogą. Bardzo ważne to jest. Co więcej, jeżeli chcesz mieć fotę, tak? Jesteś sam albo z dziewczyną i chcecie mieć fotę fantastyczną, gdzie widać was całych, czyli nie selfie, i ktoś musi ci tą fotę zrobić, to niech to będzie rodzina z dzieckiem. Poluj na rodziny z dzieckiem. Jak idzie rodzina z dzieckiem, to sorry my friend, could you take a photo for me? Oni ci zrobią zdjęcie. A jak zagadasz do przypadkowej osoby w miejscu turystycznym, to jest szansa, że już nie zobaczysz swojego aparatu albo komórki. Bo zwieją. Naprawdę, tak jest. Świat bywa niebezpieczny. No co to za niebezpieczeństwo, że jakby cię zabijali i tak dalej. Turystów się ogólnie nie zabija zazwyczaj, więc chodzi bardziej o bezpieczeństwo twoich pieniędzy, dokumentów, takich tam rzeczy. Nie? Więc to nie są może tragedie ostateczne, ale można się na większość z nich przygotować i zabezpieczyć. Więc pytam, czy masz scenariusze? Tak, jedziesz do Chorwacji autem, dziura w kole, w oponie. I co wtedy? Czy ty wiesz, co wtedy, czy nie wiesz? Jeżeli nie wiesz, to twój stres jest dużo większy i prawdopodobnie przepłacisz, bo nawet nie wiesz, co teraz robić, więc zaczniesz googlować i nerwowo, żeby tylko szybko coś załatwić. Jak przed wyjazdem pomyślałeś, co jak, nie jak będzie pana tak zwana, czyli dziura w kole, co wtedy? Aha, to wtedy najpierw sprawdzę, czy mam na to ubezpieczenie, gdzie to się dzwoni w ogóle, czy to z Polski ktoś przyjeżdża, czy to trzeba, że zapłacę za mechanika, a oni mi potem zwracają, czyli znać procedurę. A jeżeli jesteś na coś chory i możesz stracić przytomność albo bierzesz jakieś leki, to czy masz w kieszeni kartkę z napisem po angielsku, jakie ty bierzesz leki, do kogo zadzwonić na wypadek czegoś tam i tak dalej. Zadbaj o to. Nie dlatego, żeby przyciągnąć złe rzeczy, tylko dlatego, że po prostu lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. Proste. Zadbaj o te scenariusze. Dywersyfikuj też dokumenty i pieniądze, tak? Czyli w jednej kieszeni dowód osobisty, w zupełnie innej kieszeni paszport. Albo ty masz swój dowód, twoja żona ma swój dowód. Żeby nie było, że jedna osoba ma jeden dowód i to nie daj Boże jeszcze w torebce. Czyli w rzeczy najłatwiejszej do wyrwania. I nagle wszyscy nie mają dowodów. To dopiero jest lipa. A tak, jeden straci dowód, pozostali mają, więc jest dużo, dużo łatwiej, bezpieczniej się odnaleźć. Tak samo z pieniędzmi. Jak ty nosisz wszystkie pieniądze i to jeszcze w tylnej kieszeni, no to jak ci zwiną te pieniądze, to nagle wszyscy jesteście w ciemnej dziurze. Ale jak ty masz tu trochę pieniędzy, trochę na karcie Revolut, trochę ma twoja żona i tak dalej, i to trochę jeszcze po kieszeniach, dużo większe bezpieczeństwo. Ja mam taką zasadę, że w miejscach turystycznych, a już zwłaszcza w takich krajach jak Hiszpania, gdzie jest dużo kieszonkowców, bo kary za to są bardzo małe, to rzeczy takie jak dokumenty i pieniądze się nosi wyłącznie w wewnętrznych kieszeniach. Tak, czyli kurteczka i tu, i masz zapiętą kurtkę. Nie tu, nie tu, bo tu ci wsadzą rękę, wyjmą, zwłaszcza w metrze, wiesz, jak jest dużo ludzi, ocierają się o siebie, to ty nawet nie wiesz, wysiadasz z metra, nie masz sprzętu. A tak, ze środkowej kieszeni, no, to nie ma takiej opcji. No, znam takich, co nawet sobie wszywają dodatkową kieszeń środkową, jak jej nie mają w ciuchach, po to, żeby było. Tak? Także o to należy zadbać i pamiętać. I bądź oschły dla wciskaczy. Nienawidzę tego całym sercem. Jak wpadasz w Paryżu, se idziesz i wpada ta ekipa. I nie ma znaczenia, że oni są z innego kraju i kontynentu, tylko chodzi o to, że oni są natrętni. Przychodzą, bo na przykład z tego samego kraju ludzie w Hiszpanii nie są tacy natrętni, tylko przychodzą i mówią, że mają naszyjniki, sprzedają, że mają tam jakieś naczynka, miski i spoko, pytają, zażartują, ty mówisz, że nie, dzięki, cześć. Jest to wkurzające, że co 10 minut kolejny przychodzi, ale ogólnie w miarę spoko. Natomiast w niektórych miejscach, jak Paryż, czy właśnie ta Genua, to zaczyna być agresywne, czyli oni podchodzą do ciebie albo do twojej dziewczyny, żony, córki, nakładają tą opaskę jakąś na rękę, już zawiązują to, żebyś ty czuł, że coś ci dali za darmo, żebyś zaraz wyciągnął pieniądze. Nienawidzę tego i chcę, żeby oni widzieli, że ja tego nienawidzę. Więc ja od razu mam minę taką, celowo gram tę minę i mówię, zdarta płyta. No thank you. No thank you. I ja naprawdę to tak mówię. No thank you. Thank you no. Tak mówię do nich, żeby oni widzieli, że mają do czynienia z jakimś psycholem. Po prostu. Dlaczego? Ponieważ jak ty będziesz taki do usrania chciał być miły, to jest szansa, że coś się stanie. Naprawdę, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale naprawdę, to są jedne z tych nielicznych sytuacji, gdzie lepiej być oschłym hamem niż super milutkim. Bo tak, to będziesz, a fajnie, a dobra, nie, ale wie pan, no nie, a może to, ale spokojnie, hello my friend, tu, zagaduję, ty wyciągasz, żeby zapłacić, on ci bierze portfel i znika. I dzięki, cześć. Więc ja chcę, żeby widzieli, że ze mną się nie żartuje, nie lubię takich usług i tak dalej. Co innego, jak ktoś po prostu coś na plaży, tak, w Hiszpanii przychodzi, hello my friend, sunglasses, Ray-Ban, 10 euro, spoko. To możemy gadać, to jest zabawne i tak dalej, jest to jakaś atrakcja turystyczna, ale co innego, jak to jest takie agresywne wciskanie, dotykanie, więc tu już szwindlem czuć w powietrzu, tak, i to trzeba kasować od razu, bo inaczej może zrobić się niebezpiecznie. No i tyle, to tyle na dzisiaj. Ja akurat dojeżdżam na wywiad, widzę, że jesteśmy bardzo blisko, także zaraz wpada Rafał Pacześ tutaj i będziemy sobie gaworzyć. W każdym razie, ja ci dziękuję bardzo za dzisiaj. Pamiętaj, że pierwsza środa lipca, czyli 6 lipca, O 20:00 prowadzę dla Ciebie live'a, gdzie będzie o tym, jak szybko uczyć się języków obcych i przede wszystkim skutecznie. Zarezerwuj sobie miejsce już teraz. Pamiętaj też, że na naszej stronie ekspertia.com.pl znajdziesz wiele, m.in. książek dla dzieci, na przykład Monte, Przyjaciel bez granic, jak kiedyś pojechałem do Czarnogóry ratować psa. Prawdziwa historia, opisana i zilustrowana na kartach tej książki. Także tak mi się skojarzyło z podróżami właśnie. Czy Szkoła Latania? O tym, jak nastolatki mogą w podróży przez swoje życie odnaleźć swój cel i ambicje. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Przekaż ten odcinek i tę wiedzę swoim znajomym, którzy podróżują i chcą oszczędzić na tym czas, pieniądze i nerwy. Po to, żeby te podróże nam się kojarzyły z czymś przyjemnym, zamiast ze strasznym doświadczeniem pełnym stresu. Wszystkiego dobrego, udanych podróży. Cześć!